Nie przerywaj mi, bo dostaniesz klapsa.
Nie obiecuj, nie obiecuj.
Te dwa filmy, wiesz, o których powiedziałem, to chyba pokazują, że franczyza umiera.
Troszeczkę już jesteśmy zmęczeni tą franczyzą.
Tak jak upałem w sierpniu.
Tak jak upałem. Patrząc na suche liczby, można by pomyśleć, że Barbie jest jakimś niesamowitym arcydziełem i kinem wszechczasów, a tak nie jest. Tak,
Nolan,
tak, Nolan, nowy Nolan, nie? Tak. Nowy Nolan. Wybiłeś mnie z rytmu. Widzisz, naprawdę musisz dostać tego klapsa. Wydaje mi się, że za 30 lat niewiele osób będzie rozmawiało o Barbie, a o Oppenheimerze będziemy cały czas rozmawiać.
Let's make movies.
Cześć Tomek.
Cześć Jurek.
Ja właściwie nie wiem, serio, jak ja mam zacząć to, bo słuchajcie, przeszliśmy na wideo, to jest nasz trzeci dubel. Albo nam się rozłączają kamery, albo mi dzwoni telefon, albo nie wiem, pies czeka, albo cokolwiek. I nie wiem, przy trzecim dublu już ciężko mi spontanicznie po prostu wykrzesać siebie. Cześć Tomek, dawno cię nie widziałem na przykład. No,
trochę się już widzieliśmy trzy duble.
Trzy duble temu się widzieliśmy, czyli jakąś godzinę temu zaczęliśmy nagrywać. Nie?
No niestety. No, czy nie.
Ale takie jest życie filmowców. Czasem coś wychodzi, czasem nie. No.
Dokładnie. Technika, nie ma co, nie ma co płakać nad tym.
Nie ma, dlatego przechodzimy do konkretów. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy mówić o Oppenheimerze. This is a national emergency. Detonator charged. W zasadzie najgorętszej premiery tego lata. W ogóle dzisiaj jest strasznie gorąco,
strasznie gorąco. Powiedzieć. Fajnie się to ze sobą linkuje.
Strasznie, no tak. Nie opowiemy o Barbie, chociaż o Barbie trochę też.
Też musimy, bo nie da się tych dwóch filmów od siebie oddzielić.
Mam wrażenie, że już to mówiłeś, nie?
Tak, chyba już to mówiłem trzy temu. Razy. Ale nie, no nie da się oddzielić Barbie od Oppenheimera, ale to pod kątem takim filmoznawczym i w ogóle socjologicznym, nie? Jakby nie można zestawiać tych dwóch filmów ze sobą, bo one są z dwóch różnych w ogóle.
Ale galaktyk. Jest grupa ludzi, która tego dokonała i to... Marketingowcy,
ja nie wierzę w to, czyli tutaj mówimy o fenomenie Barbieheimera i rzekomo wypuszczanych fanowskich jakichś przeróbek i generalnie tworzenia takiego...
Nolan sam pewnie siedział w nocy i montował, nie?
Pewnie nie, ale moim skromnym zdaniem jest to bardzo zgrabny zabieg marketingowy stworzenia, sformułowania Barbieheimer i jestem, no jestem o tym prawie przekonany, że dwie firmy, które były odpowiedzialne za marketing jednego i drugiego filmu, po prostu się porozumiały i stwierdziły, że...
Po co mamy iść na wojnę, kiedy możemy być w tej samej armii, nie?
Dokładnie i wykorzystać współczesne narzędzia social mediowe do promowania swoich filmów.
Słuchajcie, teraz pies przechodzi obok statywu, mógł być czwarty dubel i statyw mógł się przewrócić na przykład. Ale, to taki mały backstage, nie?
Ale było dobrze.
Tak, tak.
Zgrabnie
to przeszedł. No wiecie, pies po szkoleniu, więc potrafi omijać przeszkody. Nie? Ale wracając do rzeczy, no tak, zawsze do tej pory, wiesz, był ten strach, nie? Nie puszczamy filmu tego samego dnia, bo to się źle skończy. Zresztą przy Barbieheimerze to się udało, ale na przykład w tym samym czasie wyszła Mission Impossible 7, film, który do tej pory, wiesz, no seria Mission Impossible to jest jakby waga ciężka box-office'ów, zawsze się to dobrze sprzedawało. No i Indiana Jones, to chyba tego przedstawiać nie trzeba, a jednak zatonęły jak Titanic na Oceanie Atlantyckim,
tak, no nie? Zestaw, no tak, przegrały z Kretesem, zostały znokautowane przez te dwa filmy i nie ma co się dziwić. Ponieważ Barbie, do wypromowania Barbie zostało zaprzęgnięte miliony dolarów i firma Mattel, Chevrolet i kilka innych zapłaciły po prostu krocie za ten film i nie pozwoliłyby sobie na straty.
Podejrzewam, że marketing był większy niż budżet tego filmu.
Chyba tak. No i popłaciło im się, prawda?
No, miliard dwieście milionów dolarów już w box office.
No tak. I Barbie wygrywa... Tylko pozornie ten wyścig box-office'owy, ponieważ oczywiście zarobiła zdecydowanie więcej, ale tutaj trzeba powiedzieć o czymś takim, że tych dwóch filmów i merytorycznie, i box-office'owo nie można ze sobą zestawiać z jednego prostego względu. Oppenheimer trwa 3 godziny, Barbie 1,5 godziny. Jakby matematyka jest bezlitosna.
Dwa razy Barbie w czasie jednego seansu Oppenheimera.
Dokładnie, więc jakby nie da się wygrać
z siłą rzeczy... Nie ma szans.
Tak,
chyba, że dla Oppenheimera będą go grali w weekendy, a Barbie nie, na przykład. Może
na przykład,
by się zbilansowało.
Tak,
ale z drugiej strony Nolan to jest taki specyficzny, wiesz, gość, który z jednej strony dobrze się sprzedaje, ale nie osiąga aż tak wielkich wyników jak na przykład Avengersi, nie?
Tak, to prawda, ale to też...
I on też się na to nie nastawia.
Nie nastawia się, to troszeczkę inne kino, to nie jest franczyza, która jest jakby z założenia no nastawiona na...
Zresztą te dwa filmy, wiesz, o których powiedziałem, to chyba pokazują, że franczyza umiera.
Może nie umiera, ale troszeczkę straciła swoją jakość i pozycję.
Nie ma się dobrze, nie?
Nie ma się dobrze i w sumie dobrze, że nie ma się dobrze, bo troszeczkę już jesteśmy zmęczeni tą franczyzą.
Tak jak upałem w sierpniu.
Tak jak upałem. Wiesz, i właśnie mówię, nie można, bezlitosny jest ten Box Office, bo tak patrząc na suche liczby, można by pomyśleć, że Barbie jest jakimś niesamowitym arcydziełem i kinem wszechczasów, a tak nie jest.
Byłem, widziałem, mogę tylko potwierdzić, kiwnąć głową, nie będę rozszerzał tego tematu, no. Aczkolwiek tylko tyle powiem, że dwa zacne nazwiska, czyli Greta Gerwig, reżyserka filmu, która wcześniej zrobiła, co? Lady Bird?
Lady Bird.
No i Noah Baumbach, mój ukochany, który zrobił Squid Whales, za co go uwielbiam. No i Historie małżeńskie, też świetny film. A jednak mimo wszystko no, film nie dał rady. Myślę, że to jest ze względu znaczy, właśnie na to, że...
Znaczy nie dał rady...
Boksowisowo tak, scenariuszowo nie dał. To jest właśnie ten efekt, moim zdaniem, no, marketingu, jest, nie? Za dużo musi się podobać za dużej ilości osób, jak za dużej ilości musi się podobać, to po
no,
prostu
to
ma to swoje problemy.
To jest umówmy się, to jest 1,5 godziny product placement i that's it. Jakby, a Oppenheimer jest zupełnie czymś innym. I tak jak mówię, patrząc na suche liczby, można by było zaryzykować stwierdzenie, że Barbie jest jakimś niesamowitym filmem, tak nie jest. Ale to właśnie dlatego, że no nie da się matematyki oszukać. W ciągu jednego dnia jest o połowę więcej projekcji Barbie niż Oppenheimera. Oppenheimer jest w zdecydowanie mniejszej ilości kin, ponieważ jest filmem, nazwijmy to premium, bo głównie ludzie chcą zobaczyć jednak ten film w IMAX-ie, czyli w pełnej jakości i w pełnej jakby wielkości tego, jak sobie operator z reżyserem wymyślili ten film. I tych kin jest zdecydowanie mniej na świecie. W związku z powyższym, jeżeli te dwa czynniki dorzucimy do tego box office'u i to podzielimy, to nagle okazuje się, że ta Barbie tak jakieś 10% wygrywa, nie?
Stary, mam wrażenie, że my prowadzimy podcast księgowy, nie?
No, ale czasem ta księgowość jest istotna, bo żeby jak rozumiesz to, jak filmy zarabiają, to rozumiesz, dlaczego jakieś powstają, a jakieś nie powstają, nie?
Ja się, słuchajcie, tylko cieszę z tego, że ludzie wrócili do kina, bo naprawdę
tak,
powiem wam,
właśnie,
że
i najważniejsze
byłem
właśnie
na Barbie. Zero miejsc. Byłem na Oppenheimerze w IMAX-ie o 11 we wtorek. Gdzie ci ludzie pracują? Co się dzieje w ogóle, nie? Pełna sala, nie?
Poza tym nie przerywaj mi, bo dostaniesz klapsa.
Nie obiecuj, nie obiecuj. Tak, dziękujemy za komentarze.
Dziękujemy za miły komentarz. Tak, pod odcinkiem naszym na Instagramie. Tak,
ale chcę wam powiedzieć, klapsy, że ponieważ robimy trzeciego dubla, to Tomek już 3 razy mówił, że
nie, drugi.
A, drugi, okej. Okay.
Tak.
Może przy 4 dublu zobaczymy.
Tak, wiesz, i wybiłeś mnie z rytmu. Widzisz, naprawdę musisz dostać tego klapsa. Tak, no nie da się tych dwóch filmów ze sobą zestawić, po prostu. A, wiem, co chciałem powiedzieć, już mi wróciła myśl. Wiesz, Oppenheimer jest zupełnie innym gatunkiem filmu i to też właśnie troszeczkę jest wspak do tej całej franczyzy. Jest powrotem do wielkiego kina, takiego wielkiego, wielkiego kina. I już, no, po prostu.
No właśnie, ty strasznie piałeś w zachwytach, kiedy
tak, wiesz,
obejrzałeś
no,
ten
nawet
film.
Nawet wysłałem ci SMS-a, że zaraz po projekcji, a to byłem na ostatniej projekcji, czyli z kina wychodziłem grubo po północy, napisałem ci SMS-a, że nie wiem, czy nie zobaczyłem najlepszy film w swoim życiu.
To prawda i przy okazji chcę wam powiedzieć, że to dowodzi tylko jednej rzeczy. Zgodnie z ideą tego podcastu, my naprawdę rozmawiamy o tych filmach, nie tylko podczas podcastu.
Tak, tak, dokładnie. Więc i podtrzymuję cały czas to zdanie, że prawdopodobnie jest to jeden z najlepszych, jak nie najlepszy film, jaki zobaczyłem w życiu, bo... wiem, co mieliśmy jeszcze powiedzieć a propos właśnie box office'ów i tak dalej. Kino wyszło dzięki tym dwóm filmom z piekielnego marazmu i z takiego dołka, ponieważ to było otwarcie najlepsze od 20 lat na całym świecie, a w Polsce od 30. Więc ludzie wrócili do kina dzięki temu połączeniu tych dwóch filmów marketingowo i to pomogło kinu jako w ogóle. Tak. Nie? Ale tylko już puentując ten motyw z mojej strony, wydaje mi się, że za 30 lat niewiele osób będzie rozmawiało o Barbie, a o Oppenheimerze będziemy cały czas rozmawiać.
True. Zresztą, wiecie, Nolan to jest taki zawodnik wagi ciężkiej, który no jak robi swój kolejny film, to się na niego czeka. I tu właśnie, wiesz, stary, mam do ciebie pytanie, bo tak się dzisiaj nad tym przy kawie zastanawiałem, że właściwie chyba Nolan w tym oczywiście gatunku, wiesz, kina mainstreamowego jest jedynym reżyserem, przynajmniej dla mnie, na którego filmy ja czekam. Znaczy, kiedyś miałem coś takiego ze Spielbergiem.
No właśnie,
już dawno tego nie mam.
Tak.
No, Fabelmanowie oczywiście super, to tak, ale od dawna jakby wcześniej żadnego dobrego filmu
absolutnie
nie było.
Absolutnie z tobą zgadzam.
A tu jednak zawsze, wiesz, kurde,
tak,
Nolan,
tak, Nolan, nowy Nolan, nie? Nowy tak. Nolan, nowy Nolan. I ja też sobie o tym myślałem i nawet ukułem w swojej głowie takie sformułowanie, że żyjemy w epoce Nolana, jeśli chodzi o kino.
Tak.
Bo jeżeli zastanowimy się nad wszystkimi filmami sprzed ostatnich 20 lat, to zawsze rozmawiamy o Nolanie. Już o Spielbergu nie rozmawiamy, nie rozmawiamy o Ridleyu Scottie, nie rozmawiamy o Cameronie i wielu, wielu innych właśnie takich wielkich reżyserach, którzy bardzo udanie łączyli ze sobą kino artystyczne z komercyjnym i tworząc właśnie to takie
nazwijmy
największe...
szczerze, po prostu robili dobre historie.
Tak, dobre robili wielkie kino, wielkie kino w tym znaczeniu tego
epickie.
Słowa. Epickie. A o Nolanie w ten sposób rozmawiamy i to od 20 lat już.
No dobra, no to właśnie może pogadajmy o tym, dlaczego, nie?
Dlaczego?
Dlaczego według ciebie tak jest, nie?
Bo Nolan jest... Nolan postawił na prestiż kina, na jego wielkość i to jest taki właśnie też powrót, to też taka myśl moja po obejrzeniu tego filmu, po obejrzeniu Oppenheimera, że w pierwszych takich momentach myślałem o tym, że to jest bardzo podobny film do, ale nie pod kątem merytorycznym, tylko jakby właśnie wielkości kina, do Obywatela Kane'a.
To powiem ci, że
odważnie.
Porównanie.
Odważnie, ja wiem, ale dlaczego?
Wiecie, Obywatel Kane, dla tych, którzy tego nie wiedzą, no, rok 1940 to tak naprawdę była wielka rewolucja kina. Greg Toland, operator, który zupełnie inaczej zaczął ten film opowiadać. Głębia ostrości, o tym żeśmy się uczyli na studiach nieraz.
Podwieszane sufity.
Wreszcie w kinie było widać sufit, bo normalnie tam, gdzie był sufit, a kręcono w studiu, były światła. No i też, co tu dużo mówić, modernistyczna narracja, widziana
dokładnie.
Właśnie z wielu perspektyw.
Z wielu perspektyw. I te filmy dzięki...
A i właśnie pod tym względem też jest tutaj pewne podobieństwo, no bo
znaczy, tak
Oppenheimer też ma narrację...
Wszystkie podobieństwa.
Dziękuję.
Powiedziałeś
no tak
wszystkie podobieństwa właśnie z tym filmem. Dlaczego?
Możemy już kończyć odcinek, nie?
Nie, wiesz co, jest bardzo dużo do gadania. Właśnie powiedziałeś wszystkie podobieństwa. Ponieważ tamten, może Nolan jakby nie jest tutaj rewolucjonistą, bo nie stworzył niczego nowego, tylko udowodnił, że w sposób bardzo precyzyjny, bardzo mocno przemyślany, stawiając na najwyższego rodzaju środki techniczne do stworzenia kina, jesteś w stanie osiągnąć gigantyczny sukces.
Rezultat.
Rezultat. I właśnie powiedziałeś wszystkie podobieństwa, bo ten film Oppenheimer i Obywatel Kane ma ze sobą właśnie w tych wszystkich punktach ze sobą bardzo dużo wspólnego. Bo i narracja jest bardzo podobna. I środki techniczne, czyli właśnie jakiś sposób kręcenia, który troszeczkę już został zapomniany, a jest cały czas doskonały. Ja wiem, że teraz to może być bardzo kontrowersyjne, bo to jest Obywatel Kane z świętością nad świętościami, uważany za najlepszy film wszechczasów i w ogóle, wiesz, to jest Mount Everest kinematografii. I pewnie wielu się oburzy na takie sformułowanie. Nie chcę porównywać oczywiście ze sobą tych filmów, ale pod względem takim czym kino jest i jak kino było w pewnego rodzaju dołku, miało jak wiesz, nie było w najlepszej kondycji ostatnimi laty.
No pandemia, nie?
Pandemia, wiele czynników. Pandemia, później streaming, hybrydowe premiery.
Coraz krótsze okienko dystrybucji w kinie.
Dokładnie, więc kino zaczynało mieć bardzo duże problemy, a Nolan udowodnił, że nie musisz robić franczyzy, nie musisz robić blockbusteru właśnie jakiegoś łączonego jak Barbie, czyli półtorej godzinnego product placementu, no bo przecież Oppenheimer co jest product placementem bomby atomowej w życiu. I możesz zrobić gigantyczne kino, dlatego porównuję to do Obywatela Kane'a, bo już od dawna nie było tak monumentalnego filmu w kinie. Gdzieś niedaleko jest Duna, ale Duna nie osiąga tak... Nie ma takiego zasięgu, wiesz o co chodzi. Jakby
no... A właśnie, bo rozmawialiśmy o tym, że nie czeka się, wiesz, na filmy reżyserów, to rzeczywiście muszę tutaj zrobić małą poprawkę. Na Villeneuve'a jednak się czeka, nie?
Tak, ale no, moim osobistym zdaniem żyjemy w epoce Christophera Nolana. Ponieważ
zgadzam się.
Jeżeli spojrzymy przez 20 ostatnich lat, to wszystkie, absolutnie wszystkie filmy Nolana były topem. A już nie ma tak, że reżyserzy mają aż tak dobrą passę przez tyle lat. Nie?
To prawda.
Jakby mają swoje dołki, lepsze, gorsze filmy, a Nolan jest cały czas lepszy.
Zresztą
z filmu na film jest coraz lepszy.
To chciałbym poruszyć tutaj dwie kwestie, które rzuciłeś. Pierwsze to jest właśnie ten kino postpandemiczne. Tak naprawdę to a propos poprzedniego filmu Nolana, Tenet, to był ten film, który podnosił kina po pandemii, bo to był pierwszy film, który wszedł tak, po pandemii do kin i miał ściągnąć publiczność. Połowicznie to się udało, na pewno nie w takiej skali jak teraz, no ale jednak można Nolanowi, wiesz, przypisać tą metkę zbawcy współczesnego kina, tak?
No i jest, no bo jeżeli otwarcie, oczywiście wiemy, tutaj sprzężone ze sobą dwa marketingi Barbie i Oppenheimera to zrobiło, ale no,
no tak, ale wiesz, jest też marketing marketingiem, ale jest też poczta pantoflowa. Gdyby ten film się okazał zły, to po pewnym czasie ludzie
tak,
przestaliby chodzić.
Nie? Jest 3 tygodnie od premiery, a do IMAX-a w Warszawie się nie dostaje.
No tak, nie mogę.
Są najgorsze miejsca tylko do wyboru, nie?
Dobra, ale zatrzymajmy się teraz przy Nolanie, pójdźmy trochę w przeszłość. A powiedz mi, jaki pierwszy film Nolana zobaczyłeś? Co to był za
Memento.
Film? Memento. W kinie?
Nie, na DVD.
Nie w DVX-ie?
Nie w DVX-ie. Dobra, w DVX-ie.
Wiedziałem, wiedziałem.
Tak, w DVX-ie, młody byłem.
A, Pirate Bay, nie? Pirate...
Nie, wtedy nawet tego nie było. Stary, wieki temu było.
Okay.
Nie, pierwszy film, jaki widziałem Nolana, to jest Memento. Nie?
No ja właśnie zobaczyłem w kinie, już nieistniejącym kinie Femina. Pozdrawiamy Biedronkę, która teraz okupuje to zacne kino. I powiem ci, że miałem takie dwie myśli. Mhm. Pierwsze to jest takie, że to jest zajebiście banalna historia.
Ale Oppenheimer czy...
Memento.
Memento, no tak, banalna.
Historia gościa, który chce dokonać zemsty za zamordowaną żonę. No właśnie, to co w tym jest takiego odkrywczego? No to, jak on to opowiedział.
No tak.
I to, że jest to historia gościa, który cierpi na chorobę, przez którą pamięta tylko 10 minut wstecz. I przez to, że Nolan powiedział ten film od końca do początku, ty się tak czujesz jak ten bohater.
Tak.
To...
Doskonały sposób dobrania sposobu narracji do tego, żebyśmy się czuli jak bohater.
No i mam takie wrażenie, że to jest stały syn Nolana. To znaczy, on potrafi proste tematy tak rozłożyć narracyjnie, że one wciągają na nowo. Bo gdyby było powiedziane linearnie, tak bardzo by nie działały. I teraz,
no nie działały.
Skoro już tu jesteśmy, to pójdźmy w Oppenheimera właśnie w konstrukcję. Ja rzucę taki temat, nie powiem, czy się zgadzam z tym, czy nie, ale słyszałem taką opinię, i chciałbym o tym z tobą pogadać. Czemu jest ten wątek czarno-biały, Strossa? A gdyby go nie było?
Ale żeby był kolorowy, czy żeby w ogóle
nie,
go
żeby,
nie było?
Żeby go nie było.
Żeby ten film się źle opowiadał.
Czemu?
Tak po prostu.
Czemu? No. Rozbierzmy to na czynniki pierwsze, czemu?
Okej, okay, zagiełeś mnie, o tym nie myślałem, bo dla mnie to jest takie oczywiste, że te dwa...
No tak, ale wiesz, są takie opinie, to nie jest to, że ja podzielam. Absolutnie mogę powiedzieć, że się nie zgadzam. Mam swoją dokładną opinię na ten temat, dlaczego tak powinno być. Zresztą tu na marginesie nadmienię i też wrócę do tego jeszcze trochę później. Jestem na etapie czytania książki, wiesz, na której okay, ten scenariusz powstał, amerykańskiego
książki.
Prometeusza. Nie chcę teraz ubiegać faktu, żebyś mógł odpowiedzieć.
Ale
nie?
Żeby była jasność, naprawdę to nie jest przygotowane. Jurek mnie teraz zaskoczył tym pytaniem, dlatego będę szył na bieżąco.
Ale na tym właśnie, słuchajcie, mają polegać tak. Te rozmowy, nie? Że to ma być totalny spontan.
Wiesz co, no bo tak, jeżeli weźmiemy konstrukcję tego filmu, to ten film składa się jakby z... Opowiada... Narracja jest oparta na trzech płaszczyznach czasowych. Mhm. I głównym osią konfliktu...
A możesz je wymienić?
Oczywiście, jest to przesłuchanie w komisji
senackiej.
W komisji senackiej.
Która ma zatwierdzić Strossa na ministra handlu.
Tak, no,
ministra handlu.
Prezesa
tak.
Izby Gospodarki czy coś takiego.
Się wydaje, że to ministerstwo handlu. No nieważne, mniejsza o szczegóły.
Tak. I to jest pierwsza, i to jest właśnie motyw czarno-biały przez cały film.
To ja będę wtrącał ciekawostki, tak przy okazji, żeby też trochę ci wtrącić i przerwać. Posłużyć na klapsa. Nie wiem, czy wiesz, ale film, wiadomo, kręcony jest na taśmie, ale na taśmie IMAX i do tej pory
nie było
czarno-białego negatywu IMAX-owego. Kodak specjalnie stworzył to pod ten film. Ja zresztą, kurczę, to musiało być dla twórców, wiesz, takie doświadczenie, bo ja nawet jak widziałem wywiady Van Hoytemy, czyli operatora i Nolana, którzy o tym mówili, to jeszcze do tej pory świecą mi się oczy na wspomnienie tego, że usiedli wieczorem, zobaczyli pierwsze testy i nagle się okazało, pierwszy raz w życiu widzimy czarno-białą taśmę, wiesz,
ja
IMAXa, nie?
Podniecenie.
Ja też, znaczy ja jestem fanem czerni, biali, dużo zdjęć robiłem za młodu, czarno-biały.
Więc tak, trzy płaszczyzny czasowe. Jedna jest... powiedzmy progresywna, rozwojowa, ponieważ nie jest to jeden czas, tylko to jest jakiś odcinek, czyli mamy to, od kiedy poznajemy Oppenheimera, od czasów jego, powiedzmy, młodości do momentu skonstruowania bomby i chwilę po niej, czyli to, jak już jest, są lata 50.
Czyli tak zwany sukces w cudzysłów.
W cudzysłowie, bardzo dużym. Tak. I to jest na kopii kolorowej.
Tak.
Czarno-biały jest przesłuchanie w komisji senackiej, tak. I trzecia oś czasowa to jest przesłuchanie Oppenheimera przez komisję. W komisji do spraw
składziku
energii,
na szczotki.
W składzie na szczotki w komisja do spraw energii atomowej rozważa jego dalszą pracę, bo cofają mu, jak to się nazywa?
Przepustkę. Dostęp do tajemnicy niejawnych.
Tak, najwyższy amerykański jakby papier, który powoduje, że wiesz wszystko, co się dzieje. Tak. Czyli czy w Roswell byli kosmici i tak dalej, nie?
Też bym chciał mieć ten papier. Ale wracając do tego,
to są trzy wątki.
Wyjmę ci teraz klocek z przesłuchaniem. No i co? Nie ma go.
Nie ma go, no i nagle oglądamy film, w którym Oppenheimer traci dostęp do tajemnic i zostaje zmarginalizowany i troszeczkę się cofamy do tego, jak stworzył bombę. Nuda. Nie ma konfliktu.
No i właśnie. I o to chodzi. Podstawowa rzecz, nie? Nie ma konfliktu. Co napędza kino? Konflikt.
Konflikt.
To nie jest jak książka, bo gdyby wyjąć ten wątek, to byłaby autobiografia.
Tak.
Ciekawa zresztą. Nie powiem, że nie.
Nie tuzinkowa, na pewno.
Zresztą powiem ci... Też słyszałem takie opinie, ludzie się zastanawiają, czy tak a propos biografii, czy ta sytuacja z tym jabłkiem była prawdziwa. Czytałem to w książce, była stuprocentowo prawdziwa. On naprawdę, słuchaj, chciał otruć swojego wykładowcę. Tego w filmie nie ma, w książce jest ten opis. Oni go na tym złapali, ale nie wyrzucili go z uczelni, tylko przyjechała jego rodzina. No i Oppenheimer, żeby się utrzymać, dostał nakaz chodzenia na terapię, podczas której uważaj. Okazało się, bo on cały czas mówi, że w filmie, że tęskni za domem i właściwie był emocjonalnie niedojrzały i te jego problemy wynikają z tego. Tak naprawdę okazuje się, że wynikają z tego, że on przez całe życie miał problem ze swoją osobowością, kim do końca jest, to jest jedna rzecz, a druga jest taka, że cierpiał na schizofrenię.
Okej, to by nawet pasowało.
Tak.
Więc tak.
Przy czym to jest ciekawe, że Nolan się na tych wątkach nie skupia.
Bo nie są istotne.
Bo skupia się
znaczy,
na
inaczej,
tym...
Mógłby się skupić, ale wybrał zupełnie inną drogę.
Tak, no to teraz też szybciutko odpowiedzmy się na pytanie dlaczego.
Bo ten film nie jest o skonstruowaniu bomby atomowej, tylko o zepchnięciu z piedestału człowieka, którego trzeba postawić... Wiesz, no właśnie jakiś
o tym, że zabycie geniuszem się płaci.
Zabycie geniuszem się płaci, to jest też jego prywatna cena za to, co zrobił, czyli
na wielu płaszczyznach,
nie? Bomby atomowej, ego polityków, jakieś po prostu tarcia Stanów Zjednoczonych, gdzie po prostu trzeba dojść do władzy, trzeba kogoś poświęcić, kogoś umoczyć, zgnoić. No to jest troszeczkę film o tym, nie? Tak. Jakby właśnie super też jest to, że to jest wielopłaszczyznowe znowu kino. Jest bardzo bogate w poboczne wątki, które jeżeli się nad nimi byśmy skupiali, to można by było robić każdy oddzielny odcinek o każdym z wątków.
Tak.
Ale odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli wyjmiemy przesłuchanie komisji senackiej, w której, uwaga, to jest w ogóle świetny patent, tam nie ma Oppenheimera.
Nie ma.
Czyli jeżeli wytniemy to tam prawie przez godzinę nie ma Oppenheimera w tym filmie.
Dokładnie.
To jest rewelacja.
I
bo jest Oppenheimerze bez Oppenheimera.
Super. To teraz rzucę ci przykład filmu, który opowiada tak samo, a jednak moim zdaniem jest gorszy, czyli stosuje też narrację tandemową, czyli właśnie coś takiego, że czerpiemy z dwóch bohaterów równolegle. American Gangster. Jest dokładnie opowiadany tak samo, tylko jest znacznie moim zdaniem gorszy. A według ciebie? Nie chcę, żebyśmy wnikali...
Absolutnie gorszy. Tutaj się właśnie...
A czemu?
Kolejne pytanie, na które nie byłem przygotowany.
Lubię tak łapać.
Czemu? Tam mamy, jeśli dobrze pamiętam, oś prawnik-gangster, prawda? Mamy też...
Policjant-gangster.
Policjant-gangster. Nie, no też jest prawnik.
No ale Russell Crowe, tak.
Się, dobra. Bo za często widzimy ich razem na ekranie w American Gangster.
Wiesz co, moim zdaniem to wynika, być może...
To też.
Proporcje, oczywiście.
Proporcje.
Ale moim zdaniem właśnie słabość wynika z tego, co ty wrzuciłeś na naszego Instagrama w relację, opis, jak Nolan konstruuje
konstrukcję.
Że on czasami początku idzie do połowy, to potem na chwilę znowu wraca do początku, potem tak przeskakuje do końca.
Bo jeżeli mamy linearność, to po kolei odkrywamy karty. Tu też trzeba się cofnąć do czegoś
tak,
takiego.
Ale właśnie to zestawienie powoduje ten konflikt, bo on jest sztucznie wywołany przez montaż. Dzień dobry.
Tak.
Tak naprawdę. Jest. Gratulacje dla montażystki.
Bardzo duże gratulacje. Tak już na marginesie rozmawiamy o multioskorowym, prawdopodobnie o multioskorowej produkcji. Jakby tak. Jestem tak prawie gotów się założyć, że właśnie za montaż, za zdjęcia, najlepszy
za muzykę.
Film, za muzykę, to jest w ogóle poza skalą, to ten film zgarnia po prostu Oscary, tak. No, bo jest rewelacyjnie zmontowany, fantastycznie nakręcony, genialnie wyreżyserowany i za scenariusz pewnie nie, ale najlepszy film jest... No,
to kolejna ciekawostka w ogóle a propos kandydatem. Scenariusza. Zamówiłem, wiesz, scenariusz na Amazonie. Mhm.
Ja tak nie wierzę w to, że te scenariusze są oryginałami. W sensie takim...
Jest, bo tam jest w ogóle dyskrypcja Nolana i tak dalej, tylko że oczywiście
ja
wiesz.
Mam wrażenie, że to jest później, tylko ci przerwę, przepraszam, no. Teraz ja zasługuję na klapsa. Wydaje mi się, że te scenariusze są później przepisywane i składane w taki sposób, żeby były ciekawe, bo na przykład to jest odwieczne pytanie, czy to było tak napisane, czy zostało tak zmontowane?
No oczywiście, zawsze jest to pytanie i dlatego kupujemy te scenariusze, albo je przynajmniej czytamy.
A w tych kupionych scenariuszach mamy coś takiego, że o, jaki geniusz scenariuszowy, to było tak napisane, tylko kilka elementów zostało poprzestawianych.
Wiesz co, no. Tak, ale z drugiej strony tak. Chcę zobaczyć, jak pisać tak równolegle, no bo jakiś tam, wiesz, ślad tego musiał pozostać, ale to właśnie ta ciekawostka, o której wspomniałem, to jest fakt, że ten scenariusz jest napisany w pierwszej osobie.
Tak.
I to mnie ciekawi, jak to się czyta, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. No to jest motyw pod tytułem Strauss wychodzi z budynku w Princeton i nagle widzi wysiadającego Oppenheimera. To jest trzecia osoba. Tak. A w tym scenariuszu jest tak. Wychodzę z budynku, nagle widzę, podjeżdża taksówka, to Oppenheimer.
Mało tego, ten scenariusz
to jest bardziej angażujący
dla każdego bohatera w pierwszej osobie.
Tak, dokładnie. Więc
w
jestem ciekaw
tego. W pierwszej. W pierwszej.
Więc tak. Dlatego jestem, wiesz, ciekaw tego tak, doświadczenia.
Że każdy
że to może być
z bohaterów dobry. Dostawał swój wycinek scenariusza, który był napisany tylko i wyłącznie dla niego.
Tak.
Więc to jest niesamowity sposób, w związku z powyższym, wiesz, to też dobra metoda pracy, bo i Matt Damon dostał taki scenariusz.
Śmieszne w ogóle a propos Matta Damona, bo już widziałem wywiad, w którym mówi tak, małżeństwo już mi się zaczęło sypać przez tą robotę, nie? No i
tak,
miałem
to,
długą...
To jest pudełka,
miałem,
ale to jest niezłe.
Miałem długą rozmowę z żoną podczas terapii i powiedziałem jej, kochanie, dobrze, robię wolne pod jednym warunkiem, że nie zadzwoni Christopher Nolan.
No
zadzwonił, nie?
Koniec wolnego. Dobrze,
wróćmy. To zresztą było do przewidzenia po Interstellar, gdzie Matt Damon też grał, a Nolan ma coś takiego, że
zawsze
wraca
sięga
do
po swoich aktorów.
Aktorów.
W ogóle teraz, dobra, to kolejna. Słuchajcie, będziemy bardzo mocno skakać, bo to jest taki film, gdzie sporo wątków jest.
Tak.
No tutaj widziałem takiego pięknego mema o castingu do Oppenheimera, gdzie jest wycięta scena z Leona Zawodowca, gdzie młody...
Gary Oldman,
tak. Widziałem takiego mema z wyciętej sceny z Gary Oldmanem młodym w Leonie Zawodowcy. W Leonie Zawodowcy, gdzie jego asystent się pyta, kogo mam ściągnąć. Bring me everyone!
Everyone!
To jest dosłownie casting do Oppenheimera. Tam chyba był skastingowany absolutnie każdy, nie? Jakby, o Jezu. Jeżeli,
no właśnie,
wiesz,
ja aż sięgnąłbym
dostaje...
po telefon, bo powiem ci, aż muszę to wymienić, bo próbowałem się tego nauczyć na pamięć.
Nie da rady. Aktorów, którzy zagrali to, ja tylko wysięka na torcie. Trzecioplanową rolę jednego z jakichś małych fizyków gra Malik, który dostaje parę lat wcześniej Oscara. Wiesz, to pokazuje jakby poziom, kim jest Christopher Nolan.
Może sobie na to pozwolić.
Tak, zatrudnić.
Bo to oni chcą być w tym filmie.
Tak, oni chcą,
nie?
U niego grać. Zatrudnić, ale do trzecioplanowej roli. Jasne, mam Oscara, nie ma żadnego problemu, nie?
To Tomaczku, zajmij naszą widownię tutaj dalej rozmową, ja będę szukał właśnie tej listy.
To odpowiadając ci, bo zestawiłeś parę minut wcześniej, a oczywiście uciekliśmy od tego.
Jak zawsze
American
my.
Gangster z Oppenheimerem, dziwne, w życiu bym tego ze sobą nie zestawił, ale tak, no tam jest podobna jakby figura, czyli opowiadanie przez dwóch bohaterów. I ładnie zaznaczyłeś to, że Oppenheimer właśnie przez to, że Nolan uwielbia bawić się narracją nielinearną, czyli skacze czasem. Raz jest przeszłość, teraźniejszość, różne wycinki. I dzięki temu to się robi coraz bardziej ciekawe, bo gdyby opowiedzieć ten film linearnie, to on by po pierwsze miał zdecydowanie słabiej by działał, ale to też dlatego, że no słuchajcie, oglądamy film, jakby my, jeżeli ktoś przynajmniej odrobinę był uważny na lekcji historii w podstawówce i w liceum, to wie wszystko na ten temat. Był sobie jakiś facet w Stanach Zjednoczonych, który skonstruował bombę atomową, ona została zrzucona na Japonię i to zakończyło II wojnę światową.
No i wiesz, o czym jest historia, nie?
Tak, i rozpoczęła konflikt zbrojeń, który trwa do dnia dziś i wiecznie żyjemy pod zagrożeniem
holokaustu. Czy ktoś puści bombę, czy nie, tak, szczególnie teraz podczas wojny na Ukrainie.
Dokładnie. I może mniej znanym wątkiem jest to, co się stało później z Oppenheimerem i on się właśnie na tym skupił.
To na pewno, no ale tak jak powiedzieliśmy, film to nie jest książka, film rządzi się konfliktem i to takim konfliktem, który musi rosnąć aż do końca filmu. To by po prostu nie rosło. No, koniec, kropka. Jakby lepszego uzasadnienia, wiesz, na to nie ma tak naprawdę, nie? Natomiast wracając do kwestii obsady, to naprawdę, słuchajcie, muszę to przeczytać.
Długa lista.
Tak, dlatego nie będę czytał całej, no ale wiadomo, Cillian Murphy, główna rola, kto kocha Peaky Blinders, ten wie. Zresztą Cillian Murphy to jest chyba 7 film w ogóle.
6.
Czy 6 z Nolanem. Emily Blunt, Matt Damon, Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman. W ogóle świetna rola do Harry'ego Trumana. Ja na początku mówię...
Tak, to jest Gary Oldman?
Dokładnie. Josh Hartnett. Co jeszcze tutaj mamy?
Kenneth Branagh.
Który też u Nolana już cały czas występuje. Wspomniany Rami Malek. Casey Affleck. Który tak. występuje...
jako brat.
Tak. Nie, Casey Affleck występuje jako kapitan, ten, który przesłuchuje go odnośnie współpracy z Rosjanami. Tak, no. Jako Boris Pasz.
Tak.
Kto jeszcze? Danny DeHaan, no to jest kapitan Nichols, to też jest znany aktor. Matthew Modine, to jest w ogóle świetne. Matthew Modine jest znany, wiesz z czego najbardziej? Stranger Things.
Stranger Things.
Ojciec,
oczywiście.
Nie?
Tak.
Kto jeszcze? Jason Clarke jako prokurator. W ogóle świetny jest w tej roli.
Tam jest plejada. Plejada.
No i chodzi mi o to, że powiem ci tak szczerze, no wiem, że Hollywood to jest system gwiazdorski, ale jednak takiego zebrania dobrych aktorów, to ja nie pamiętam nigdy.
Jest, ale w Marvelu to się zdarzało, nie? Jakby
ale
w Avengersach.
Chyba nie na taką skalę, bo wiesz, Marvela też wypromowało niektórych aktorów,
oczywiście.
Nie?
Znaczy, i tutaj kolejna dygresja. Obsadzenie w roli Roberta Downey Jr., w sensie zatrudnienie, ma mnogość swojej interpretacji, ponieważ właśnie już wracając do tej franczyzy, jest cudowne, ponieważ my znamy go jako Ironmana, jako playboya w dobrych garniturach. On tutaj odrobinę tylko się różni, bo jakby widzisz jakby podstarzałego Ironmana, który już zajmuje się czymś innym. I wiesz, przesłuchanie komisji senackiej, jego wypowiedzi, jakby masz wrażenie, że to było jakby dobrze zaplanowane, że to jest właśnie fajny aktor do tego, żeby to odegrać. Nie? Super, super zabieg. I wracając do konstrukcji, bez tego konfliktu i bez tej narracji takiej rwanej, skakania w czasie, by to się po prostu źle opowiadało.
Tak, tym bardziej, że właściwie to, co jest też siłą opowiadania, to że Nolan stosuje taką zasadę ukrytego przeciwnika. Bo przez długi czas my nie wiemy, że Strauss
jest
przeciwnikiem Oppenheimera.
Tak, że jest jego przyjacielem, wręcz jego jakimś go wspiera. I teraz ciekawe, trzeba było to policzyć. Jak będę miał już swoją kopię w domu, to obiecuję, że wrócimy kiedyś do Oppenheimera, bo ja bym chciał go poanalizować tak zupełnie bardziej szczegółowo.
W ułamkach czasu, no.
Tak, ale mam takie wrażenie, że Oppenheimer ze Straussem, tak dobrze wypowiadam?
Strossem. On zawsze powtarza, żeby mówić z niej Stross.
Strossem. Ja nie wiem, czy oni występują przez te 30
Lonely Shoe Salesman.
Tak, ale łącznie to, nie wiem, z 10-12 scen mają wspólnie?
Oni mają bardzo mało, bo oni mają tak, pojawienie się w Princeton, mają konsultację tej rady atomistycznej, jest ta scena, w której on ośmiesza go na komisji, a to jest dosłownie strzępek.
Czyli 3.
I wizyta w domu.
4.
Zresztą to jest w ogóle ciekawe, wiesz, bo ta scena wizyty w domu to jest jedyny motyw, kiedy oni się przecinają później, nie? I to jest jedyny moment, w którym scena jest nagrana też z perspektywy dwóch osób. Bo z perspektywy Strossa jest to nagrane czarno-białe i to jest właśnie ta charakterystyka, że wszystko, co jest z punktu widzenia
temat,
Strossa, jest nagrane w czerni i bieli, a to, co jest z perspektywy Oppenheimera w kolorze, i tam jest jedna scena, gdzie oni się spotykają, żeby pokazać, wiesz, akta Oppenheimerowi, nie? I gdzie się zawiązuje ta cała intryga przeciwko Oppenheimerowi, nie?
Wyliczyliśmy, że przez trzy godziny, film, który trwa 3 godziny, dwóch bohaterów, którzy są w sobie, ze sobą w jakimś konflikcie i są osią napędową całości, występują tylko 4 razy ze sobą.
I ich nie ma, nie?
Ich nie ma, oni są oddzielnie.
Tak.
To dokładnie. Jest właśnie rewelacja.
No bo wiesz, ja też się zastanawiałem, duża część tego filmu to jest konflikt Amerykanie kontra naziści, tak naprawdę. Mm-hmm. Potem Japończycy, no ale głównie naziści, od tego się zaczyna. To jest też ciekawe i to jest też siłą napędową tego filmu, te dylematy moralne. Czy możemy zbudować bombę atomową, czy nie? Nie wiemy.
Duża dyskusja jest na ten temat w social mediach i w ogóle w przestrzeni publicznej, więc też.
Ale może do tego wróćmy.
Tak, wrócimy za chwilę. Może do tego
wróćmy za chwilę.
To ciekawostka też właśnie.
I chodzi mi tylko, poczekaj, dokończę tą myśl, teraz ty zasługujesz na klapsa.
Tak, nie, to podwójny klaps.
Podwójny klaps. Chodzi mi o to, że Nolan stosował też w Dunkierce taki zabieg, że właściwie nie było widać Niemców. Mhm. I moim zdaniem mu się to nie udało, bo jakby ten film, Dunkierka pod tym względem właśnie nie ma napięcia.
Dlatego tu obydwoje usadziliśmy Dunkierkę na dnie listy naszych ulubionych filmów Nolana.
Tutaj Nolan próbował różnych zabiegów, bo tak naprawdę wprowadził trochę konstruktora niemieckiego, znaczy tego profesora, który pracuje nad odkryciem bomby, że Oppenheimer go poznaje, więc chociaż z twarzy go gdzieś tam kojarzymy, ale to nie buduje konfliktu, żadnego tak naprawdę.
A wiesz co, konflikt moim zdaniem w Oppenheimerze jest to, że Oppenheimer jest Niemcem żydowskiego pochodzenia.
A właśnie to jest ciekawy motyw, dzięki, że to poruszyłeś. Powiem ci dlaczego. Bo
dlatego on święcie wierzył w to, żeby skonstruować tą bombę, żeby zakończyć tą wojnę.
Nie. No właśnie w filmie trochę tak jest. Nie, twarde nie, koniec. Dziękujemy, zapraszamy do następnego odcinka Let's Make Movies. Nie, ale poważnie wracając do tego, słuchaj, Oppenheimer, on nie chciał być kojarzony z Żydami. Przez lata to w ogóle ukrywał i wstydził się tego. Więc ja się zastanawiałem, czemu Nolan to wrzucił, nie? No i mi się bardziej komponuje to raczej z tym, że nie jest to osobista narracja, znaczy motywacja bohatera do jakby walki z tym, tylko on użył tego, bo on tego używa w rozmowie z przyjacielem na ten temat, moich mordują, nie twoich, więc to ja powinienem być szefem projektu, nie? Że jemu, i tak to wynika z charakterystyki Oppenheimera, że on z jednej strony trochę rzeczywiście robił tą bombę, żeby zakończyć ten konflikt, on nie unika od tego, ale z drugiej strony to, no, powiedzmy sobie jeszcze, że było to parcie na szkło i próżność, no.
Dokładnie, bo
ale dzięki temu ten facet jest po prostu, kurwa, prawdziwy.
Dokładnie,
nie?
Zamykając wątek jakby w ogóle tego, że Oppenheimer stworzył bombę atomową, ten film też jest jakby filmem o poniesieniu konsekwencji za to, za swoje czyny. Ale czy Oppenheimer jest odpowiedzialny za skonstruowanie bomby atomowej? Tak, ale gdyby nie on, to zrobiłby ktoś inny. Ja zawsze w takich dyskusjach poruszam jedną rzecz.
To prawda.
Pamiętajmy, że to był czas, w którym naprawdę trzy mocarstwa ścigały się o to, kto pierwszy będzie miał broń, która może przechylić wojnę na swoją korzyść.
I Nolan to rozwiązał
sobie,
też, nie?
Że to by zrobili Niemcy, to byśmy wszyscy dzisiaj mówili po niemiecku, a gdyby to zrobili pierwsi Rosjanie, o Chryste Panie, nie byłoby dobrze. Więc w gruncie rzeczy dobrze, że to Amerykanie zrobili. Oczywiście kwestia moralna tego, żeby spuścić bombę już na prawie poddający się naród, czyli Japończyków, jest kwestią bardzo mocno sporną.
I to znowu jest historyczna, i tego nie rozstrzygniemy tutaj, ale historyczny
super,
dylemat.
Ale wątek tam jest.
Tak, dlatego że no, rzeczywiście Japończycy przegrywali, ale Japończycy to jest kraj ludzi kamikadze, którzy walczyli do ostatniego człowieka i właściwie
i po doświadczeniach i Iwojimy wszyscy wiedzieli, że desant na macierzystej wyspie będzie piekłem.
Żeby wam to zobrazować, to tak naprawdę moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia historyczna, no to kamikadze japońskie jest trochę pierwowzorem pasu Shahida, czyli jakby giniemy w swojej sprawie, nie? I zabijając przy tym jak największą ilość osób, na tym to polega, nie?
Tak by się wydarzyło po prostu. Nie?
Bo więc Japończycy by się nie podwali, bo duma.
Tak.
No i ten dylemat pod tytułem czy zabić dużą ilość ludzi, to bardzo napędza ten film. Zresztą, no to jest bardzo słuszne pytanie i powiem ci szczerze, że ja dawno nie widziałem filmu wojennego, który, no bo to trochę jest kino wojenne, stawia dylemat tego typu, bo zazwyczaj to jest tak, że pokazuje się zwycięstwo aliantów, nie pokazując na przykład tego, że to alianci wymyślili sposób bombardowania miast cywilnych, no bo na przykład bombardowanie Hamburga i dużej ilości niemieckich miast,
no, to po to, żeby długa dyskusja historyczna.
Jasne, ale chodzi mi o to, że pod tym względem to jest szczere, bo tutaj są te dylematy moralne. I świetnie Nolan to rozwiązał właśnie sceną z prezydentem, kiedy Oppenheimer mówi, mam krew na rękach. No i co się dzieje? I to też jest mistrzostwo scenariusza i Nolana, że gość...
Potęga. Gary Oldman wyciąga tą chusteczkę i mu podaje.
A jakby było w polskich warunkach? W polskich warunkach byłoby tak... Nie, to ja spuściłem tą bombę.
Ale on tak, w ogóle...
A on wyjmuje tą chusteczkę?
Genialna scena aktorska, nie?
I jeszcze to, jak Gary Oldman to gra, kiedy prześmiewa wypowiedź tego It's not your decision who bomb Nagasaki. I jeszcze wyśmiewa się z tego Nagasaki. Nie mówi tego Nagasaki, tylko Nagasaki. Wiesz, nie? Że to kompletnie nie ma znaczenia. Zresztą, to jest tak niesamowite, no bo to jest, stary, to jest tak duży dylemat moralny. Dobrze, że my nie musimy za to odpowiadać, czy zbombardować 100 tysięcy ludzi bombą atomową, czy nie. No ale sposób podejmowania tej decyzji, nie na Kyoto nie spuścimy tej bomby, bo byłem tam na urlopie, nie?
Tak, też dobra scena. Scena z Gary Oldmanem, cudownie, bo ona jakby w jednej scenie zamyka bardzo dużo wątków i też kilka porusza. Jakby co zrobić z Alamos, nie? Jakby oddajmy Indianom, cisza. Genialne.
Tak, piękny.
What?
Panie Oppenheimer.
Tak, i to nie ty jesteś odpowiedzialny.
A w ogóle ta scena jest prawdziwa, to się naprawdę wydarzyło, tak, nie? I to powiedzenie Trumana, trzymajcie tą Bexę z dala ode mnie, to się naprawdę stało.
To jest tak było i no, scena jest po prostu absolutnie rewelacyjna i jakby zamyka bardzo dużo wątków i bardzo szybko pokazuje jakby tak, Oppenheimer stworzył bombę atomową, ale gdyby nie on, to by stworzył ktokolwiek inny. I nie wiadomo, czy by zdążyli jako pierwsi. Ale odpowiedzialność za zrzucenie bierze rząd Stanów Zjednoczonych.
To prawda.
I wyłącznie.
Ale z drugiej strony też bardzo mnie ciekawi to, co on umieścił w tym filmie i to uważam, że jest w ogóle najlepsza scena, przemówienia po zrzuceniu bomby. Bo teraz jemu, jego współpracownicy zarzucają to, że on z naukowca, szczególnie Teller to mówi, Oppenheimer z naukowca stał się politykiem. I faktycznie tak się stało. Mhm. To, że on jest ojcem bomby atomowej, jak on sam podkreślał, ale nie przebiło się to do opinii publicznej, to jego zespół to stworzył. Tak, nie on fizycznie. On zresztą jest o tyle ciekawy, że nawet Max Born twierdził, że to jest zdolny fizyk, ale nie ma w sobie takiej mocy do tego, żeby kończyć sprawy. W związku z tym on nigdy jakby by sam do tego nie doszedł.
No, zresztą Nolan to też...
Tak, właśnie. Nolan to też fajnie podkreślił. Tam jest motyw, kiedy on po raz pierwszy przychodzi na swoją uczelnię, w której wykłada na początku i trafia do działu...
Do laboratorium,
gdzie są testy. I z jednej strony on mówi, że on się na tym kompletnie nie zna, dlatego chętnie tutaj poprzychodzi, a z drugiej strony zobacz, co się dzieje. Kiedy się okazuje, że Niemcy przełamali neutron, rozbili go, no to on wylicza to na tablicy i mówi, nie, to jest totalnie niemożliwe.
Po czym mówi,
ale my tam w drugiej sali doszliśmy do tego eksperymentem. Dokładnie, że tak jest. I to jest o tyle fajne. I to, słuchajcie, się nazywa taki zabieg foreshadowing. Polega to na tym, że w filmie pokazujesz coś, co jest taka, wiesz, czechowska strzelba. Pokazujesz coś, co potem za jakiś czas zaprocentuje. Czyli w tym wypadku to jest tak, że on zrobił ten eksperyment neutronowy pod tytułem nie wiemy, czy to wyjdzie, a potem zrobił coś takiego, czy jeżeli my puścimy tą bombę, to czy nie zapali się atmosfera i do końca tego nie wiemy.
Najważniejsze sformułowanie tego filmu. I tutaj wróćmy do konstrukcji. Film ma bardzo krótką ekspozycję trwającą, sobie to policzyłem w kinie, około 11 minut, kiedy zawiązuje się konflikt Oppenheimera z Straussem.
Strossem,
pamiętam. Strossem, Chryste. Może do końca odcinka się nauczę. Strossem. Zawiązuje się konflikt i właśnie mamy tą scenę, która jest... kluczem do całego filmu, czyli podejście Oppenheimera do Alberta Einsteina. Z punktu widzenia, na początku kręcona jest ta scena z punktu widzenia Strossa.
Tak.
I nie wiemy, co Oppenheimer powiedział. Albert
Ale co
Einstein...
jest pointą sceny?
Słucham?
A co jest pointą sceny, żebyśmy przypomnieli no,
że
naszym słuchaczom?
Albert Einstein odchodzi w milczeniu.
Bo obroził się na Strossa, rzekomo.
Rzekomo i nie wiadomo w ogóle, i nie wiemy, o co chodzi. I później się nam wydaje, że właśnie z tego powodu jest pewnego rodzaju krucjata na Oppenheimerze, że on obraził Alberta Einsteina. Nie wiemy przez cały film, co on mu powiedział.
A ty oglądając to, miałeś takie poczucie, nie wiemy, czy opowiadałeś się po stronie Strossa, jako tego narratora, który początkowo mu ufasz, a potem nie?
Znaczy ja nie wiedziałem i to mnie fascynowało. Okay. Strasznie chciałem odkryć tą tajemnicę, co on mu powiedział. Mm-hmm. I długo wierzyłem w to, że to jest właśnie ten moment, w którym Stross jest obrażony, tak. Że tam się coś wydarzyło poza nim, że on obraził wielkiego Alberta Einsteina. Zresztą on puentuje tą scenę właśnie z początku filmu, przeżyje. jakby, wiesz, z pewnego rodzaju ignorancją do Alberta Einsteina, mówię o Oppenheimerze, nie? Jak przez długo, przez dużą część filmu wierzyłem, że to jest właśnie ten moment, w którym powstał konflikt. Później się okazuje, że nie i że to jest zupełnie inny moment. Ale o co mi chodzi w tej scenie? Ta scena jest klamrą. Ona jest na początku filmu, zaraz po bardzo krótkiej ekspozycji, która, mówię, trwa zaledwie 11 minut, czyli w pół, 3-godzinnym filmie to jest bardzo krótka ekspozycja.
Bardzo.
I jest na samym końcu. I jest już z punktu widzenia Oppenheimera, bo jest w kolorze.
Tak, dokładnie.
I to jest powrót do tego, co ty powiedziałaś. I to zamyka film jakby w pięknej klamrze i wszystko, co się dzieje w środku, to jest właśnie ta piękna infografika filmu Nolanowskiego. Takich strzałek, powrotów tutaj, trochę z tego miejsca, trochę z tego miejsca.
Ale takich
opowiadać.
Klamer, że zaczynamy coś na początku i potem do tego wracamy, odkrywamy karty.
I tutaj spoiler...
Jest sporo, bo na przykład, zobacz, i to też jest trochę foreshadowing na różnych poziomach, bo jak zaczyna się film? Film zaczyna się płomieniem i cytatem. Prometeusz wykradł ogień bogom. Za to został zesłany na ciężkie tortury. Czy to jest właściwie historia Oppenheimera w tym filmie? Tak.
Trochę tak.
Czy jest tak, ale czy jest prześladowany potem, jak dał ludziom bombę i jak Neil sam mówi, zostałeś amerykańskim Prometeuszem? Tak, tak, został. Z drugiej strony, na tej samej czołówce mamy dźwięk tupotu nóg, który po pierwsze pojawia się w muzyce kilkukrotnie, ale potem wraca podczas przemówienia, tej najlepszej według mnie sceny w ogóle w tym filmie, i się okazuje, że to ludzie tupią, bo to też pokazuje, jak emocje ogłupiają człowieka. Zobacz, co wtedy pod wpływem właśnie tych stóp i tego tupotu, tej euforii ludzi mówi Oppenheimer. Szkoda, że nie zrzuciliśmy tę bombę na Niemcy.
No.
To pokazuje... jak ludzie emocjonalnie pod wpływem takim potrafią popłynęli. Nie? Zresztą, i to też pokazuje właśnie to zagrożenie.
Tak, widziałeś,
kto odpali bombę.
Oryginalny,
nie?
Wywiad z Oppenheimerem jest na YouTubie, jak on opowiada właśnie o tym momencie. I on mówi, że niektórzy się śmiali, niektórzy milczeli, tak. Niektórzy płakali.
Tak, tak.
I on wtedy wypowiada właśnie to słynne zdanie, że stałem się niszczycielem światów. Nie?
Jakby... Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form. And says, now I am become death, the destroyer of worlds.
To robi, to powiem
to
ci, to,
właśnie, to o tym mówię.
To robi piorunujące wrażenie.
Robi wrażenie, bo to jest już nagrywane w latach 50. i widać, jak bardzo zmęczony jest ten człowiek swoim wynalazkiem. Ale wracając do konstrukcji. To jest piękna klamra i w środku jest wypełnienie wszystkiego. Drugą rzeczą, która się dzieje, nie wiem, czy zauważyłeś, bo też jest druga scena, która jest nakręcona i w kolorze, i w czerni-bieli.
Pamiętasz, o której mówisz?
Scena? Moment zebrania fizyków, kiedy Rosjanie odpalili pierwszy test.
Tak.
I uwaga, w którym momencie ta scena, bo ona jest troszeczkę wcześniej w filmie po raz pierwszy i ona się pojawia jak taki troszeczkę leitmotiv, właśnie wracamy do niej, że to jest jakiś punkt kulminacyjny, jakaś ważna scena ewidentnie, ponieważ ona się pojawia z różnych perspektyw nagrywana.
Tak.
I uwaga, w momencie, w którym ona się robi kolorowa, ja to sobie policzyłem, to jest dokładnie połowa filmu. I ona jest z zupełnie innej perspektywy. No, geniusz Nolana jest tutaj...
No tak, a pierwszy punkt zwrotny, no to na przykład to, jak on zakłada swoje wdzianko, nie?
Tego to już nie pamiętam.
Pamiętasz, jest ten motyw, że przychodzi do niego jeden z jego przyjacieli wykładowców i mówi, że on tutaj, to jest że on tutaj w Los Alamos nie będzie, bo on nie chce brać udziału, ponieważ bomba zabija tak samo sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. I puentą tej sceny bardzo fajną jest to, że ten jego kumpel mówi do niego, zdaj mi ten mundur wojskowy, w którym jesteś.
Tak, wyglądasz...
I dlaczego? Bo oni teraz nas potrzebują, to chociaż bądź sobą, tylko lepszą wersją. I wtedy... następuje kompletna przemiana Oppenheimera, no bo my go wciąż jeszcze widzimy gdzieś na tym etapie takiego trochę geniusza niezdary, nie? A tutaj, jak on zakłada ten, wiesz, to widzimy go w roli tego szefa całego projektu Manhattan.
No, menadżera bardziej niż naukowca, prawda?
Tak,
bo jego,
tak.
Że on
ale to jest jego przemiana.
Fizykiem,
I to jest w ogóle ciekawe, bo słuchaj, jakbyś miał tak powiedzieć o... zadam ci takie pytanie. Jakbyś miał
kolejny, określić... którego nie znam wcześniej.
No, niestety. O Oppenheimerze, to czy on to jest gość, który jest towarzyski, czy nie?
I tak i nie.
No właśnie. I na tym, wiesz, polega
siła... To jest siła... jak alkoholik, który otwiera się podczas nawalenia. Jak się nawali alkoholem, to wtedy jest towarzyski. Oczywiście nie mówimy, że Oppenheimer pije, ale on ma właśnie ma coś takiego, że jest introwertykiem, ale w momencie, kiedy robi swoje, to jest bardzo...
Tak. I to jest właśnie ciekawe, bo w książce wypowiada się jedna z jego koleżanek, która mówi tak, że miał w sobie, po pierwsze miał taki umysłowy sex appeal, nie? Że on tak naprawdę tym, jak bardzo był inteligentny, przyciągnął kobiety i rzeczywiście był, no był kobieciarzem, co tu dużo no mówić, nie?
Co było też jego dużym problemem.
Tak. Natomiast chodzi o to, że ona powiedziała, że z nim to był taki ciekawy przypadek, że ludzie byli z nim zachwyceni, ale on dzielił ludzi na dwie grupy. Takich, którzy są dla niego jacyś rozwijający i przydatni i z tymi się swatał i tacy, którzy nie. I mówi, i jak wszedłeś do tej grupy, którą on się interesował, to następowało coś dziwnego, że miałeś poczucie, że znasz go znacznie mniej, kiedy już jesteś w tej grupie, niż przed tym, jak byłeś, bo się tak zamykał, nie? I chodzi mi o to, że to jest bardzo różnowymiarowa postać, czego Nolan też akurat tego wątku nie poruszył, ale on to zrobił na takiej zasadzie, że jemu i jego pracownicy zarzucają, że oni nie wiedzą, po jakiej on jest stronie. Czy on jest po stronie, żeby zdetonować bombę, czy jest po stronie, żeby nie zdetonować, że się waha, że nie, czy
no,
tak, czy nie.
To jest klasyczny dylemat moralny, no wiesz. No.
Tak, ale chodzi o to, że to też wynika z tego, że dylemat moralny to jest jedna rzecz, ale to wynika właśnie z tej jego też nieprzeniknionej osobowości, że jego trudno było rozgryźć po prostu,
tak.
Nie?
To wiesz co, to jeżeli już jesteśmy przy jakby budowaniu postaci Oppenheimera, też trzeba troszeczkę właśnie zobaczyć, jak Nolan ją konstruował, że bardzo z tej rwanej narracji trzech płaszczyzn czasowych cofamy się i odkrywamy jego początki jako fizyka. I tam się dzieje też bardzo ciekawa rzecz na poziomie nie tylko narracyjnym, ale też jakby interpretacji jakby czasów, w których żyjemy. Albert Einstein swoimi teoriami zrewolucjonował, jakby zmienił świat, nie? Jakby wywrócił go do góry nogami. I ci młodzi fizycy dostali jakby możliwość patrzenia na wszechświat w zupełnie inny sposób. I to, co powiedziałeś, że Oppenheimer cierpiał na początku na schizofrenię, bardzo fajnie jest oddane, bo ja na przykład nie wiedziałem, że on cierpiał na schizofrenię, ale to jest fajne oddane jakby w pierwszych minutach, pierwszej godzinie
kiedy
filmu.
On ma wizję tego, jak wyglądają cząstki.
Jak
nie?
Wyglądają cząstki, bo nie wiem, czy wiesz, że na przykład jest jednostka chorobowa w psychologii o ludziach, którzy mają depresję z tego względu, że wszechświat jest nieskończony.
Tak.
Ich to jakby przeraża. Jak sobie to uświadomią, nie są w stanie jakby funkcjonować, ich to przygniata. I Oppenheimer był taką osobą, którą przygniatało to, że gdzieś jest jakiś świat nieopisany, który jest nieokiełznany i on go nie rozumie. Jakby ma wszystkie instrumenty naukowe, żeby to zrobić, zrozumieć. I widzimy, jak on tłucze szkło i się przygląda jakby rozbijanym cząstkom. Widzimy te jego wizje.
To jest w ogóle fajne.
I to jest genialne, że to jest na samym początku, bo to pokazuje, że on jakby poprzez to, jakim jest naukowcem, do czego dąży, on sobie sam układa swój świat.
Tak.
I sposób na niego patrzenia.
Przez to sam się wkręca.
Harmonię dopiero wtedy, kiedy zaczyna to rozumieć.
Tak, przez to sam się wkręca.
Tak.
My się wkręcamy i co jest ciekawe, bo zawsze to jest trudny motyw. Przez to i takie opowiadanie obrazem, bo to jest sekwencja opowiadana obrazem. Zaczyna się od tego, że widzimy w zbliżeniu, wiesz, twarz Oppenheimera, który patrzy w kałużę. Tu mała dygresja, ale my kochamy dygresję. Tam są te takie kropelki wody i to jest znowu foreshadowing, bo zobacz, co się dzieje. Te kropelki wody to jest zapowiedź wybuchów nuklearnych, bo potem one się pojawiają na mapach właśnie na zebraniu komisji, tak. Kiedy oni rozważają, co by się stało, gdyby bombę wodorową z kolei spuścić.
Spadają, tak, bo to
a co się
wodór,
dzieje?
Ale też tak. Pokazują, jak taka fala atomowa,
dokładnie.
Która się...
I znowu to jest też na tych dźwiękach tupatania nóg pod tytułem lód tak chce, zrzucamy. To... Wiecie, to są zajebiste rzeczy, bo to są takie małe, drobne rzeczy, które tak zmieniają ogląd tego
tak,
filmu.
Tak, jakbyśmy skonstruowali dlatego, że... te sceny bez tego, tak. To one byłyby troszeczkę
inne
bardziej płaskie.
Tak, a tutaj one też nabierają, wiesz, innych kontekstów.
Głębi.
Przez co dlatego ja sobie mówię, że Nolan jest mistrzem rewatchów, bo to są filmy, które po prostu robisz, żeby oglądać kilka razy. On sam się zresztą do tego przyznaje, bo ja o Memento pisałem pracę magisterską w ogóle, jednym z motywów. I Nolan sam mówił, że on konstruuje swoje filmy. Memento to był jeszcze etap DVD. nie bardziej do kina, tylko do DVD, bo ludzie mają tą manię oglądania filmu po kilka razy, przewijania, sprawdzania, jak się co opowiada, nie? Ale wracając do, wiesz, do tych wybuchów na wodzie, to zobacz, co się dzieje. Jak jest scena końcowa z Einsteinem, w której on rozmawia o tym, że pamiętasz te obliczenia, które ci dałem, czy jakby zniszczymy świat? Tak, to się zaczęło dziać, my to spowodowaliśmy. To co się dzieje? To w tym momencie, tuż przed...
To jest
ta
scena, o której mówiliśmy, która jest klamrą.
Tuż przed jest takie ujęcie, że... Oppenheimer jest zamyślony i patrzy w jezioro, które tam jest. I co? Na jeziorze są te same krople wody i rozmycia wody. Więc pod tym względem chodzi mi o to, że to jest maestria i reżyserii, i scenariusza, że takie małe rzeczy, które gdzieś są na początku, jeżeli zwrócicie na to uwagę i będziecie ten film oglądać, bo może nie za pierwszym razem to wychodzi, może za którymś, zobaczycie, że to jest dokładnie przemyślany plan. Tak. Że Nolan pod tym względem jest naprawdę mistrzem planowania. Tak. Nie?
No, że to jest bardzo on jest szczególarzem, to jest bardzo mocno zaplanowane.
I właśnie on sam napisał scenariusz. No.
Tak, i to jest właśnie ta klamra, przez to, że on wypowiada to zdanie na końcu, pamiętasz to obliczenie? Tak.
Tak.
I to jest jakby, to jest kwintesencja tego filmu, ponieważ, i tu znowu interpretacja tego, bo nie chodzi o to, że oni zapalili atmosferę i zniszczyli świat, tylko to też jest właśnie w fizyce kwantowej, że pewne działanie nie może nie mieć konsekwencji.
I też nie wiesz jakie, teoria, praktyka, nie?
Tak, i praktyka była taka, że oni naprawdę zmienili świat. Od tego momentu, kiedy oni po prostu detonowali bombę atomową, świat już jest inny.
Prawda.
I świat dąży... prawdopodobnie do jakiejś nieuniknionej katastrofy.
Ale to też
czy teraz ekologicznej, czy znowu fallout nuklearny. Możliwe, ale właśnie to obliczenie było mniej niż zero, bliskie zeru. No niestety to właśnie się okazało, że tak, atmosfery nie zapaliście, ale zmieniliście świat bezpowrotnie. Tak. Jakby...
Co ciekawe, dzięki Nolanowi już nikt nie musi robić biografii Alfreda Nobla, bo to byłby mniej więcej ten sam film o tych samych dylematach.
O tych samych, tak, dokładnie.
Czy wymyśliłem słusznie dynamit? Tak, bo zależy od tego, kto go użyje. W jednych rękach on będzie działał słusznie,
budująco.
W innych nie. Mhm. Zresztą to też Nolan umieścił to w dwojaki sposób,
tak,
bo też jest nawiązanie bezpośrednio do Nobla.
No, Nobla ci za to nie dadzą.
Tak. Tak. A czy właśnie to jest rozmowa z pułkownikiem tam granego przez Mattem Damona. Czy dlaczego nie masz Nobla? Dostanę. Za bombę atomową?
No, za to
być może. Za to ci nie dadzą. A dlaczego ty nie jesteś generałem? Bo zbudowałem Pentagon i kazali mi tu zostać, nie walczę na wojnie, ale za to mi dadzą, za bombę atomową. Ten kontrast. Zresztą, no w ogóle takie mikrokonflikty, no to jednak na tym poziomie budowania bomby atomowej są. No bo jest otwarty konflikt między żołnierzami, naukowcami, że to jest podział na dwie grupy, tak? Jest ten konflikt wewnątrz naukowców, to znaczy konflikt ambicji pomiędzy na przykład Tellerem, chce zbudować bombę wodorową, a Oppenheimerem nie, po co, nie?
Tak, po co nam coś większego, nie?
Tak.
Więc... Tak, ten film jest gęsty. Jest gęsty w konflikty. I teraz moje pytanie do ciebie.
No.
Też nieprzygotowane. Co myślisz o rytmie tego filmu? Jakie miałeś poczucie, jak oglądałeś ten film? Jaki ten film jest w rytmie?
Wiesz co? Twierdzę, że pod względem rytmu to jest kino akcji i dialogu. To jest niesamowite, że to jest tak gęste, że ten film to jest w większości dialog. To mi trochę przypomina w ogóle Sorkina, który pisze, wiesz, na przykład Social Network, bo to jest trochę w tym rytmie tempa.
No ja tutaj mam inne porównanie do klasyki kina.
Jest trochę też JFK, bo mam takie wrażenie, że w ogóle ten wątek polityczny, komisja, czarno-biały, to jest trochę stanowskie w ogóle, tak nomen omen. Ale chodzi mi o to, że on tak intensyfikuje sceny i na przykład pod tym rytmem to chyba najlepszy przykład, jaki ja widzę, i to też będzie trochę o foreshadowingu, to jest motyw poznania Kitty. Mhm. Jest motyw, że oni się poznają na imprezy. Kitty, czyli żona Oppenheimera. Jest fajny ten, wytłumacz mi fizykę kwantową, bo nic z tego nie rozumiem. Biorą te szklanki. Ze szklanki lądują na swój dotyk, nie? To jest bardzo fajnie przemyślane. I jest ta rozmowa na temat tego, no ale ty z kimś jesteś, ja też z kimś jestem, nie?
No
i zobacz, co się dzieje. Jest następna scena, on mówi do niej: pojedź na moje rancho. I teraz, ponieważ Nolan zestawił to rancho wcześniej i dał o nim informację, bo są sceny z bratem i z jego kumplem, że gdybym miał taką możliwość w życiu połączenia Los Alamos z fizyką, to byłby to mój raj na ziemi. No i gdzie on bierze Kitty? No bierze oczywiście do swojego raju na ziemi. I teraz to wszystko jest jeszcze sprężone z muzyką Ludwika Goransona. kiedy jest tak, że na początku zaczyna się od delikatnego motywu fortepianu, kiedy oni się poznają i nagle jest to uniesienie, jak oni wyjeżdżają w te wielkie plenery i jest uderzenie fortepianu, skrzypiec i tak dalej i masz wrażenie, że ta historia się zupełnie nie zobacz. Nawiązanie całej relacji między bohaterami, a Kitty jest kluczowa dla Oppenheimera, to są stare trzy sceny po sobie, koniec. Już tak, jesteś w temacie, nie?
Wiesz, zadaję ci to pytanie o ten rytm nie bez powodu, ponieważ moje jedna z pierwszych myśli po tym filmie będzie, Jezu, jak ten film zapierdala. Wiesz, miałem takie poczucie, że ten film ma tak zapieprza, jest tak po prostu szybki, że właśnie dobre nasz skojarzenie, że to jest film akcji, tak. A to jest film dialogowy. On tak gna.
A tam nie ma akcji, nie?
A tam prawie nie ma akcji. Ten film ma jedną pauzę. Znaczy, no dobra, może dwie, trzy pauzy. Mhm. To jest detonacja bomby atomowej. Pierwsza próba. Ostatnia scena, chociaż zresztą też nie. No niewiele jest tych pauz. Może w ten sposób. Mhm. Jedna taka bardzo znacząca i to też w dźwięku jest zupełnie inaczej zbudowane. To jest właśnie dzień próby jądrowej, nie?
Trinity.
A tak, to ten film gna niebywale. To jest 3 godziny pędu. To jest niesamowite zupełnie. I to jest zbudowane z dwóch rzeczy. Zobacz, że Oppenheimer, właśnie to, co powiedziałaś o tej konstrukcji trójkowej takiej sceny, że jakby bardzo szybkimi sposobami przenosimy akcję o mile dalej. Jakby nie bawimy się jakby w półśrodki, tylko wiemy, że oni zaraz będą ze sobą, nie? I to jest pyk, 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 3 cięcia zrobione.
Tak.
Koniec. To jest zbudowane montażem. Jest to zbudowane wewnątrzkadrowo, ponieważ Oppenheimer w sytuacji konstruowania bomby atomowej jest w wiecznym pędzie. On jest praktycznie cały czas w ruchu. Chodzi, idzie gdzieś, coś robi. To jest jakby,
kamera też jest w ruchu cały
kamera
czas.
Kamera jest w ruchu. I to jest wewnątrzkadrowe, to jest zaplanowane. Te dwa motywy już ze sobą zestawione powodują, że film ma bardzo szybki rytm. To nie chodzi o to, że sceny są szatkowane, bo nie są, tylko po prostu już te dwa motywy ze sobą dają takie poczucie. Ale też są sceny niezwykle stacjonarne, które są dalej bardzo dynamiczne, jakby wewnątrz i dalej nie czujesz tego zwolnienia. I to są sceny dialogowe i to jest scena przesłuchania w komisji atomowej. I co tam się dzieje? Tam jest wieczny, słowny atak na Oppenheimera i wieczne przesłuchania, które są bardzo dynamiczne. I tutaj mam takie poczucie, że ten film jest bardzo podobny do 12 gniewnych ludzi.
To prawda. No bo to też jest dramat sądowy. Tak, jeszcze ten zamknięty w jednym pomieszczeniu,
tak,
z tą różnicą, że my nie oskarżamy, my odmawiamy.
My odmawiamy,
piękny
tak,
dialog.
Piękny dialog.
I zresztą więc to jest fajne. To mi się strasznie podoba. Uważam, że genialnie to zestawił w scenariuszu Nolan, że postawił Oppenheimera z tym dialogiem dokładnie w tej samej sytuacji, w której później postawił Strossa.
Dokładnie. To jest bardzo zgrabny zabieg.
I to jest to są te młyny sprawiedliwości. Mielą powoli, bo tam chyba 5 lat minęło, ale jednak.
Ale nie? Jednak. Więc jak wyjaśniamy te wszystkie motywy, to nagle widzimy, że ten film jest właśnie taki. On jest niezwykle bogaty. Wiele rozwiązań, które razem pracują właśnie na tą wielkość, o której mówiłem na samym początku. Dlatego ja czułem coś takiego, że ten film jest czymś absolutnie wielkim, porównywalnym właśnie z Obywatelem Kane'em, ponieważ ilość zastosowanych i środków stylistycznych i sposobu narracji, budowania postaci, rytmu montażem, to wszystko spowodowało, że wiesz, właśnie 3 godziny i ja bym nie wyciął ani minuty. Mhm. Oczywiście są osoby, które będą mówiły za długie. Spoko, kwestia gustu. Tak. Dla mnie za krótko. Ja bym jeszcze za 2 godziny mógł oglądać.
Znaczy w ogóle największym minusem Oppenheimera to jest to, że to nie serial, bo tam naprawdę można
nie,
by jeszcze...
Ja
jeszcze...
to właśnie cieszę się, że to jest jeden wielka kobyła do oglądania na raz, bo on cię i ma zmęczyć, i ma cię zafascynować,
wiesz, to tak, tylko
i ma
że
cię
jest...
porwać, a serial to jest wyłączanie.
Wiesz, no ja nie wyłączam akurat.
No okej, ale wiesz, o co chodzi, jednak w warunkach domowych możesz sobie przerwać, a to w kinie on cię zmusił do tego i to jest właśnie ten powrót do tego wielkiego kina.
Okay.
Zostali ludzie zamknięci na 3 godziny i oglądali.
Dobra, ale teraz znowu kolejne pytanie do ciebie.
Dawaj, kolejne nieprzygotowane.
Tak, już taki rytm. My mamy tutaj swój rytm kina akcji. Kolejne nieprzygotowane pytanie. Słuchaj, słyszałem taki zarzut, że to jest kino nie dla wszystkich, bo jest nieemocjonalne, tylko jest bardzo rozumne, trafiające do umysłu. No i jakbyś na to spojrzał?
przepraszam, jeszcze raz. Nieemocjonalne? To no, kino nie
znaczy,
jest...
Znaczy, że ono
nie,
jest nie, bardziej z punktu widzenia...
obraziłem.
Z punktu widzenia, że ono jest bardziej z punktu rozumu nie, niż
zupełnie,
serca.
Absolutnie. Ten film ma jedno i drugie. Mhm. Bo jest i odrobinę wyzwaniem intelektualnym, ale to na szczęście nie jest podane w taki sposób właśnie jak Tenet, który po prostu, wiesz, troszeczkę za bardzo i musisz tak... To czekaj, moment, jak oni się cofają, to co się dzieje, bo już nie pamiętam. Nie, to nie jest ten rodzaj kina. Tu niewiele, popatrz, zresztą Oppenheimer nie zarzuca nas teoriami fizycznymi. Zupełnie. Jakby z konstruowania bomby, to mamy takie troszeczkę wrażenie, że oni to na co taśmę zrobili i składając jakieś dziwne klocki ze sobą. Nie musimy rozumieć tego. My nie, wiemy,
no bardzo
jak
fajnie
to
zrobili poprzez symbolikę oczyszczonego plutonu i tych dwóch naczyń, nie?
Tak, ale...
Ale, ale wiesz, takimi prostymi fizyki, filmowymi zabiegami.
Tej fizyki jest tam niewiele, więc jakby no właśnie, nie musisz odpalać tej umysłowości za specjalnie. Po obejrzeniu tego filmu miałem też takie poczucie, że nie możesz mrugać, bo wiele rzeczy stracisz i że musisz jakby właśnie troszeczkę się skupić intelektualnie, żeby wszystkie wątki ze sobą łączyć. Ale później, z racji tego, że teraz dygresja, no już kilka razy o tym mówiliśmy, jestem młodym ojcem, więc z żoną nie mogę sobie pójść do kina, więc dwa dni później moja Liza poszła na Oppenheimera i powiedziała mi, Tomek, bzdury gadasz. Zupełnie nie trzeba się odpalić intelektualnie, ponieważ to jest bardzo jasno i klarowne jakby to łączenie ze sobą tych czasów, to płynie cudownie, ale z drugiej strony jest to super emocjonalny film i dlatego... Nie zgadzam się zupełnie z tym. To jest i intelektualne wyzwanie, odrobinę, ale w sposób bardzo łatwy i przyjemny podany, ale z drugiej strony ten film jest kosmicznie emocjonalny, kosmicznie wręcz.
Wiesz co, to ja zrobię taką małą przewrotkę, bo trochę stanę po twojej stronie, trochę po stronie tych opinii, bo uważam, że tak mogłoby być, ale tak nie jest. Nie z poziomu scenariusza, nie z poziomu tej historii, nie z poziomu czegoś takiego, że Nolan inaczej obsadził tutaj stawkę, bo on stawką filmu posadził to, że bohater dla narodu przez pewien czas jest przydatny, jest bohaterem, a potem się go po prostu niszczy. I zrobił to na podstawie i Oppenheimera, i Einsteina, bo Einstein to jest postać lustro, to odbicie dokładnie losów, wiesz, Oppenheimera. Tylko chodzi mi o to, że rzeczywiście, tak jak na przypadku wątku Kitty, tych trzech scen, to jest krótko, jest emocjonalnie, ale trochę sucho, natomiast jest coś, dzięki czemu emocjonalnie wznosimy się na wyżyny i to jest muzyka.
A nie, jest jeszcze jedna scena.
Tak, tak, ale chodzi mi o to, że ta muzyka...
W wątku Kitty, no.
Tylko rzuciłem to jako przykład.
Dobra,
nie chodzi mi o to.
No ja wrócę do wątku.
Dobra, chodzi mi o to, że ta muzyka, to jej wykonanie powoduje, że poziom tych emocji jest niesamowicie duży. I ja sobie obejrzałem trochę wywiadów z Goransonem, jak oni konkretnie to zrobili. I zrobili to dzięki skrzypcom. To znaczy, fajne jest to, że oni te skrzypce potraktowali bardzo wielorako. To znaczy, na przykład, jak się pojawia scena, w której Oppenheimer ma swoje pierwsze wykłady i przychodzi jeden student, co tam się dzieje melodycznie? Grają pojedyncze skrzypce.
Tak, a później jest gęściej, gęściej,
potem,
gęściej.
Tak, dokładnie. Potem jest tak, że jak się pojawia trochę więcej tych studentów, jest cięcie, no to z kolei
zresztą
są...
To też jest bardzo dobra scena, tak, do pokazywania właśnie, jak szybko możemy montować, opowiadać. Tak. Prawda? Jakby każde cięcie to jest przeskok czasowy, coraz więcej studentów, coraz więcej czasu studentów.
Przebijaną wizualizacją teorii, nie?
Tak. I to w kilku cięciach jest gigantyczna.
Ale właśnie to samo robi muzyka. Czyli...
No, i ona narasta.
Tak, narasta, czyli potem mamy... dwa instrumenty skrzypczkowe, potem mamy cztery, a w finale, w którym jest jakby cała sala zapełniona studentami, już gra cała orkiestra. I teraz akurat te skrzypce wyszły od Nolana, wyobraź sobie, bo to Nolan zasugerował, żeby główne motywy były skrzypcowe, ponieważ skrzypce to jest jeden z niewielu instrumentów, który potrafi jakby bardzo mocno zmienić tonację. To znaczy jesteś w stanie grać i rzeczy bardzo żywe, i rzeczy bardzo smutne na różnych tonacjach. Nie?
No tak, to, no faktycznie tak jest.
I zresztą on też fajnie to zrobił, bo tak, motywy Oppenheimera są głównie skrzypcowe, ale na przykład Kitty jest bardzo fajnym motywem, bo wejście tego pianina spowodowało, że rzeczywiście rozwija się ten motyw, bo tak naprawdę, jakby na to spojrzeć, czy jakoś Oppenheimer przechodzi jakieś takie przemiany w tym filmie? Moim zdaniem nie. Ale, no,
trochę przechodzi, ale...
Ale bardzo delikatne. Natomiast bardzo mocno...
tej wielkiej poczucia winy. No.
Tak. Natomiast bardzo mocno rozwija się Kitty przez cały film.
No wiesz, dobra, to jak jesteśmy przy Kitty, to Kitty. Czy chcesz muzykę spontować?
Wiesz co, czy chcę jeszcze muzykę? Tak, bardzo mi się też podoba ten motyw taki, i żebyście zrozumieli właśnie, że filmy to jest planowanie, planowanie, jeszcze raz planowanie, że na początku te motywy muzyczne, filmowe są tylko i wyłącznie instrumentalne, ale w sytuacji, w której jesteśmy coraz bliżej Trinity, to zaczyna wchodzić, to jest mój jeden z ulubionych motywów muzycznych, gdzie wchodzi elektronika i licznik Geigera. To jest, kurczę, niesamowite, że jest połączone, że koniec tej teorii, teraz przyjdzie czas na sprawdzenie, czy to działa, i już jakby opowiadamy tą muzyką trochę co tak. innego. Z drugiej strony, jak jest to właśnie Trinity, to seria w tym motywie, tam jest 22 zmiany tempa po prostu, nie? I to jest 7-minutowy kawałek po prostu, wiesz.
22 nie? zmiany tempa, niesamowite. Tak. Tak, i nie da się uciec od takiego poczucia, że muzyka nie jest tylko muzyką, tylko jest bohaterem tego filmu.
Dokładnie.
Prawda? Że muzyka to już przestało być właśnie tłem, coś napisanym, tylko to stało się bohaterem tego filmu. Jakby kolejny aktor się pojawił.
No ja powiem ci, dawno od Gladiatora na przykład nie słyszałem czegoś takiego.
Tak,
nie?
To jest i dlatego Oscar za muzykę, jakby możemy już nie konkurować tutaj, tak. moim zdaniem.
W ogóle 9 miesięcy pracy przed tą muzyką.
Właśnie, i ta scena, o której mówisz, to jest jedyna scena, gdzie jest oddech, gdzie jest więcej ciszy, bo ten film, jak sobie, tak, ja miałem takie poczucie w kinie dzisiaj, jak będę to oglądał drugi raz, spojrzę na to jeszcze raz, ale on jest taki położony z muzyką, wiesz o co chodzi, ta muzyka jest przez cały czas, mam takie poczucie, oprócz tej jednej sceny,
tak,
co zresztą jest znowu bardzo dobrym zabiegiem, bo tam znowu
dlatego
jest,
lepiej wybuch bomby w ogóle brzmi na ciszy, nie?
Dokładnie, jest ściszenie, jest więcej innych elementów, my czujemy, że to jest bardzo istotny motyw przez to, super znowu rozwiązania montażowe, sound effectsowe, dźwiękowe, wszystko, nie? Jakby to super ze sobą funkcjonuje, dlatego
tak, ogóle,
ta muzyka...
W ogóle Goranson, czyli kompozytor, był strasznie zaskoczony, mówi, kurde, tam jest tyle dialogów, wiesz, efektów dźwiękowych muzyki, a jednak są słyszalne dialogi w tym filmie.
Dokładnie,
co jest w
ogóle
elementem,
wracamy,
nie?
do tego, co mówimy, że ten film jest tak niesamowicie gęsty,
tak.
że tam jest tyle tych elementów, dlatego ja cały czas będę to mówił. Tak, w moim odczuciu jest to jeden z najlepszych filmów, jakie w życiu widziałem, i to jest powrót do wielkiego kina. Mhm. I znowu ludzie oglądają kino, no rewelacja. Tak. Kitty, tak, bo to ja z drugiej strony, może czytałeś, ale jednym z zarzutów do tego filmu jest to, że jest zbyt po macoszemu i zbyt delikatnie potraktowane wątki kobiece w tym filmie. Trochę się z tym
trochę
zgadzam.
Tak.
Trochę się z tym
tylko
zgadzam.
Znowu to wynika z tego tempa
narracji. Ale to nie jest film o Kitty.
Tak.
Sorry, brutalne, mało feministyczne, ale to nie jest film o Kitty.
A poza tym spójrzmy na to jeszcze z innej perspektywy, czysto historycznej. My mówimy o 45 roku.
Tak.
Jakby rola kobiet w tamtym czasie była
I
zupełnie
tutaj
inna.
I właśnie posilę się opinią mojej ukochanej żony, która...
Tylko, jeszcze zaznaczę jedną rzecz, zanim powiesz.
Myślałem, że chcesz powiedzieć tylko o ukochanej. No, ale
nie poruszam, nie. Tylko... że to ona ma jaja i to ona go broni i tak. to ona po prostu zyskuje w finale tego filmu, nie?
Znaczy ona w ogóle,
to ona jest
tam...
silniejszą postacią niż Oppenheimer.
Dokładnie.
Aczkolwiek to jest inny rodzaj siły, bo Oppenheimer się uparł jakby, że on swoimi metodami doprowadzi do rozwiązania konfliktu na linii ze Strossem i tego, jak on będzie później postrzegany, a Kitty ma inne podejście. To jest kwestia innych strategii, nie?
Tak, dokładnie, ale jest dużo zarzutów, że ten film jest za mało o kobietach. Owszem, jest za mało o kobietach, ale to nie jest ten film. To był sposób, świadoma decyzja, że one mają być odrobinę zmarginalizowane, ale nie są zupełnie, ponieważ Kitty ma jedną taką scenę, że każdą kobietę, która jest matką, ta scena rozpierdala, za przeproszeniem. To jest to, jak on wraca do domu, ona
że
jest nawalona.
Przyjęte do projektu.
Po prostu w trzy dupy nawalona alkoholem i dziecko tam płacze, bo ona już nie jest w stanie z nim żyć w tym momencie. To jest tak silna emocjonalnie scena, więc jeżeli ktoś mi mówi, że ten film nie jest emocjonalny, to przepraszam, ta scena jest pikiem emocjonalnym właśnie w stosunku do kobiet. Jasne, nie ma tych kobiet tam za dużo, one zostały trochę zepchnięte w tym świecie testosteronu, ale ten film był trochę o testosteronie, jest trochę o testosteronie, jest o jakiejś takiej właśnie męskiej żądzy władzy, męskiej żądzy wojny.
No tak, ale poza tym to tak jak mówiłem, stary, nie możemy teraz zmieniać historii po to, że
dokładnie.
Czasy się zmieniają i słusznie, że się zmieniają po to, że kobiety mają równouprawnienie, no ale...
Ale
dlatego to się zmienia, bo kiedyś tak nie było.
Dokładnie, ten film jest właśnie dzięki temu uczciwy historycznie.
Bo tak było. Zresztą, w ogóle, bo o tym nie wspomnieliśmy, Oczywiście część Los Alamos była budowana, bo to 6 miesięcy zajęło budowanie, ale dużo rzeczy, i to jest zawsze siła Nolana, powstała w autentycznych lokacjach. I na przykład dom Oppenheimera w Los Alamos to jest autentyczny dom, który stoi, w którym jakby on mieszkał. I zresztą aktorzy dużo o tym mówili. No wiesz, jesteś aktorem, wyobraź sobie, no właśnie jesteś Robertem Downey Jr., grasz Strossa i rzeczywiście jesteś w Princeton, spotykasz Oppenheimera, Einsteina, tak się faktycznie tam stało, nie? To dla aktora to jest dodatkowe paliwo do tego, tak, żeby naprawdę odgrywać tą rolę, nie?
Tak. Więc Oppenheimer jest niezwykle skomplikowanym, dużym dziełem filmowym. Miesza ze sobą co najmniej z 5 gatunków.
Tak, kino, dramat sądowy, kino wojenne, kino psychologiczne tak naprawdę, nie?
Biografia.
Tak, biografia, film detektywistyczny.
To jest w ogóle ciekawe, bo to się też
kino troszeczkę... akcji, no też w jakimś stopniu.
Tak, nie? I tutaj ciekawe jest to, że zauważ, że Nolan idzie taką ścieżką troszeczkę jak Kubrick, który chciał zrealizować film w każdym gatunku. I Nolan idzie tą ścieżką. Tak. Jakby tutaj oczywiście wiemy, już nie ma czystych gatunków, wielokrotnie o tym mówimy, ale on jakby stara się właśnie jakby robić za każdym razem coś nowego, nowy gatunek.
No nie? Bo to jest fajne w Nolanie, nie wiem czy wiecie, że Nolan jednak musiał sobie wydreptać, jak większość reżyserów, swoją ścieżkę i wolność twórczą.
I a on wydreptał ją niesamowicie. Wydreptał ją niesamowicie. Poletko wolności.
Tak, wydreptał ją niesamowicie, ponieważ jak pamiętacie, zrobił trylogię Batmana, tylko powiedział, że zrobi dwie następne części po Batman Początek, jeżeli dadzą mu zrobić Incepcję. No i zobacz, i tak
dali
sobie
mu zrobić Incepcję.
Dali mu zrobić Incepcję. I tak sobie wydreptał tą drogę. I teraz ma pieniądze takie, jakie chce, może robić film o takiej długości, jakie chce, opowiadane tak, jak się chce. No wiecie, powiem wam szczerze, mało wiesz, które studio zgodziłoby się na modernistyczną narrację w kinie komercyjnym.
Dzisiaj właśnie dlatego znowu dlatego to jest powrót do tego wielkiego kina. Mhm. On znalazł sposób na ten marazm dzisiejszych czasów, na ten dół, na tą depresję, do której wpadało kino. Wiesz, jakby, bo to też trzeba zauważyć, że kino, jakby historia kina dzieli się na pewnego rodzaju etapy. Kiedy pojawiła się telewizja, kino troszeczkę straciło swoją jakość i swoją pozycję. Później ją odbudowało. Później pojawiła się kaseta VHS. Potężnie kino straciło swoją pozycję. Do VHS możemy włożyć DVD i Blu-ray, ale później odbudowywało przez właśnie te wszystkie franczyzy, kino wielkie, blockbustery i tak dalej. I znowu straciło poprzez streaming. I Nolan jest ojcem odbudowy kina. Tego etapu, moim zdaniem. Bo dlatego wracam w ogóle, jak mantra do tego, naprawdę jest to wielkie kino.
No więc podsumowując, gdzie są mocne strony Oppenheimera, to jest na pewno tak, autentyczna historia, która została w sumie tak dobrze potraktowana jak Titanic Jamesa Camerona, bo to miał ten sam problem. Znaczy ludzie wiedzieli, że Titanic zatonie. No i dlaczego mam to oglądać? No dlatego, że na Titanicu dzieje się Romeo i Julia i dokładnie Romeo i Julia, zakochanie się ludzi z różnych sfer. Tutaj dlaczego tak jest? No bo właśnie jest ten wątek, gdzie ludzie się pytają po co, wątek Strossa i całego tego
establishmentu, całego tego procesu, konfliktu i tak dalej. No.
Więc mamy tak naprawdę narrację tandemową, czyli czerpiącą z różnych źródeł, bo dzisiaj tak się opowiada po prostu, że historia musi mieć jedne źródła, znaczy kilka źródeł, żeby utrzymać się.
No, to tempo.
Takim innym przykładem tego typu jest na przykład Władca Pierścieni. Przecież to jest klasycznie podzielone na historię Aragorna i Frodo. Mhm. I one się rozbywają zupełnie gdzie indziej przecież, nie?
Przez cały film.
Tak.
Mają mało wspólnych wątków.
No, tak się dzisiaj opowiada. Z drugiej strony to jest po pierwsze bardzo filmowe doświadczenie. Dlaczego? No bo chyba to streściliśmy bardzo dobrze. Fizyka jest strasznie nudną dziedziną nauki.
Nie jest nudną, tylko jest bardzo skomplikowaną i można przy niej wymięknąć. Po prostu.
Dokładnie. A jednak ten filmowy sposób opowiadania, który zaproponował na początek, powoduje, że fizyka dla mnie, jako odbiorcy, jest tak samo fantastyczna, jak dla Oppenheimera, który ją tworzy. Mhm. To jest kolejna rzecz. Świetna obsada, bez precedensu. To kolejna rzecz. I myślę, że olbrzymią siłą są konflikty moralne na różnym poziomie, które tworzą z tego jeszcze szczególnie dzisiaj w historii konfliktu na Ukrainie, o czym Nolan sam otwarcie mówi, że ten film między innymi on pisze ze względu na to, co się dzieje, jakby, bo jest wojna i że też odbiera się go zupełnie jakby inaczej.
Znaczy on zaczął ten film przed pełnoskalową wojną.
No tak, ale jakby odbiera się to zupełnie inaczej ze względu na to na wojnę i to że zrobił to z punktu widzenia bohaterów. Znaczy mamy dwie historie, jedna z punktu widzenia Strausa, a druga z punktu widzenia Oppenheimera. I tutaj tylko chcę jeszcze nawiązać do tego, że bardzo mi się podoba ten motyw, że my bardzo często jesteśmy w głowie głównego bohatera.
Tak.
I na przykład ta wizja na końcu konfliktu atomowego to jest wyobraźnia Oppenheimera, która od początku zakładała... Tak, ale od początku zakładała. On nie dopuszczał do siebie tej myśli, ale był tego świadom, że tak się to może skończyć.
Tak, no wiesz, są takie zarzuty wobec Oppenheimera, że niektóre środki stylistyczne są tandetne. Ja się zupełnie z tym nie zgadzam. Film już obrasta w mity i bardzo dobrze o analogowości tego filmu. Nie? Nawet jakieś takie pudelkowe historie, że Nolan nie ma komórki i że scenariusz był pisany na maszynie, jakieś takie historie.
To akurat jest prawda, że on pisze na maszynie, spoko, i nikomu tego nie
ale
daje.
Wiesz, to fajne, bo to, ale to
ale on dowodzi... tworzy swój styl, kurde.
Tak, to wiecie, jest... Teraz zobaczmy, dlaczego znowu wracam do tego, że Oppenheimer jest wielkim kinem. To jest film, który nie będzie miał franczyzy, czy nie będzie miał sprzedawania
lalek. Nie będzie Oppenheimera 2?
Nie, ale wiesz, nie będzie Oppenheimera 2. Nie będzie sprzedawania lalek, nie będzie sprzedawania jakichś akcesoriów, tak jak przy Gwiezdnych Wojnach.
Nie będzie można kupić bomby atomowej? No, jak będzie. Gwiazdy Śmierci?
Tak. A zarabia ten film miliony i cały świat o tym filmie rozmawia. Mimo tego, że to jest teraz tak właśnie po prostu, to jest film o fizyku. I o jego konflikcie moralnym i o zepchnięciu go ze wiesz, o jakimś konflikcie establishmentu. No jakby niesamowite. Więc ten film naprawdę osiągnął pułap niebywały pod względem merytorycznym, czyli takim filmowym, środki stylistyczne użyte do niego, czyli po prostu całość nagrana w technologii 70 mm w IMAX-ie.
65.
I 65, używania do tego niesamowitych obiektywów, bo tam jest Optex, czyli taki 1,5-metrowy obiektyw do tych właśnie wszystkich cząsteczek, bo tak lepiej to widać. Sposobu ich kręcenia, że nie wygenerowaliśmy ich komputerowo, tylko jakiś basen, jakieś, wiesz, wiertareczki, światełka i tak dalej. Później to dopiero w komputerze połączone ze sobą. Do tego właśnie ten negatyw, który musiał zostać stworzony tylko i wyłącznie dla tego filmu. Dlatego mówię, to jest film klasy premium pod każdym względem. Dlatego właśnie tak gwiazdo obsada, o której już wspomniałeś, i sposób narracji, muzyka, wow.
No jest to uczta filmowa, po prostu.
Tak, jest to uczta filmowa i wierzę w to, że za parę lat to będzie film obowiązkowy na studiach filmowych.
Słuchaj, powiem tylko tyle, no Nolan się już ściga sam ze sobą w tej kategorii, nie?
Tak, i właśnie, ale też Nolan, widzisz, potrafi się rozwijać, bo tam jest dużo nowości w tym filmie, nie? Tak. Jakby właśnie na przykład to jest pierwszy jego film, który dostał Erkę w Stanach Zjednoczonych, czyli film dla dojrzałych, poprzez nagość, ten sposób nagości, zresztą cudowna scena przesłuchania z seksem.
Tak.
Robioną na strony. No rewelacja, nie?
W ogóle Gene Tatlock, to ciekawa postać, no, i ta kreacja aktorska
super,
też nie powiedzieliśmy
o tym. Nagość się pojawiła. Pojawiły się mnóstwo nowych rzeczy. Nolan jest cały czas rozwojowy. Tak. On się jakby nie cofa.
Właśnie przypomniało mi się a propos Gene Tatlock. To też muzyka jest tak prowadzona, że Gene Tatlock nie ma swojego motywu. To jest motyw Oppenheimera. Dlaczego? Bo Gene Tatlock jest z kolei odbiciem Oppenheimera. Ona ma takie same problemy osobowościowe, jakie realnie, może nie do końca w tym filmie, ale realnie miał Oppenheimer.
No.
Problem ze składową osobowości. Nie?
Tak, i właśnie te takie elementy, które są w tym filmie, na przykład zauważ, że Oppenheimer w pewnym momencie ogląda obraz Picassa. To też jest film o rewolucji, która się odbyła.
Tak, ale to też jest rozbicie osobowościowe. Tam jest
dokładnie. Symbol, tak, to jest właśnie coś takiego, że ten film się tak układa, jak życie Oppenheimera ładnie, i dlatego ten film opowiada nam na wielu płaszczyznach bardzo dobrze, oddając też epokę, że to była epoka właśnie Einstein otworzył drzwi do jakiegoś wszechświata, który nie znamy, musimy go poukładać, i wielu ludzi czuło się zagubionych z tym. Oni to układają w jakiś sposób, właśnie rozterki moralne, no już się powtarzamy, ale...
Słuchajcie, po prostu... Szczerze, obejrzyjcie ten film, podyskutujcie z nami, jesteśmy aktywni na naszych mediach społecznościowych.
Odpowiadamy każdemu.
Odpowiadamy każdemu, więc piszcie do nas. Fajnie się wdać w dyskusję, jakby mając z wami kontakt.
Tak, ja jeszcze chciałbym cię, Jurku, namówić do tego, żebyśmy do Oppenheimera wrócili za parę miesięcy, żebyśmy rozbili to właśnie stricte montażowo, bo nie mamy teraz takiej możliwości, bo film jest tylko w kinach, więc nie będziemy piracić i ściągać jakiejś chamskiej kopii, tylko kupimy sobie ten film, wrzućmy go na timeline i połóżmy, zobaczmy to, rozbijmy go właśnie na te wszystkie
jak czasowo
elementy,
pracuje
jak
konstrukcja.
Czasowo pewne rzeczy działają, bo tam jest mnóstwo scen, na przykład jak scena upokorzenia, ta główna scena upokorzenia
Strausa,
dziękuję, która mam wrażenie, że w ogóle nagrana, to wrażenie nie, jakby, bo ona jest nagrana z różnych perspektyw kamery, z różnych kątów, ale ja mam wrażenie, że tam są użyte różne duble
są.
Jego emocjonalne.
Tego, jak on jest zawiedziony. To, tak, dokładnie tak jest.
To jest właśnie te rzeczy,
że ten najmocniejszy jest na koniec, jak mówią o tym, że został upokarzony w Senacie.
Tak. I właśnie,
a nie wtedy, kiedy to się dzieje po raz pierwszy.
Kiedy się pojawia czerni-bieli, kiedy jest kolor, kiedy to się zmienia, jak zmieniają się kąty patrzenia kamery, bo tam jest tego tak dużo, że to jest absolutnie na metodę Grzegorza Królikiewicza. Dobrze powiedziałem Grzegorza?
Tak.
Tak, na metodę Grzegorza Królikiewicza, czyli film na stół montażowy i rozkminianie go sekunda po sekundzie, który, bo to jest absolutnie kolos.
Grzegorza Królikiewicza, który zresztą wydał książkę Różyczka, analiza obywatela Kaina, o którym wspominałeś. Polecam
dlatego
bardzo tą książkę.
Dlatego te filmy ze sobą łączą. Wiesz, ja może tutaj obrażam wielu ludzi. I powiedzą, nie wiem, na przykład jakiś idiota porównał Oppenheimera z najwybitniejszym...
Ale to twoje znanie, daj spokój.
No, ale ja mam do tego prawo i będę w to brnął i właśnie dlatego tym bardziej chcę zrobić taką analizę, żebyśmy zrobili odcinek specjalny Powrót Oppenheimera z pełną analizą montażową, bo mam wrażenie, że jeszcze dokopiemy się do rzeczy, których jeszcze teraz nie widzimy. Ty już po dwóch razach, a
trzech.
Ja, trzech, to widzisz. Ja dzisiaj dopiero drugi raz będę to oglądał.
Tak. Tak, na pewno do tego wrócimy. Zresztą, tak jak wspominaliśmy wcześniej, szykujemy dosyć dużo nowości dla was. Tak. Między innymi też będą właśnie analizy montażowe scen.
Tak.
Ale
chcemy
jeszcze
pójść w edukację.
Chcemy pójść w edukację, ale na razie nie zdradzimy wam więcej szczegółów. Na pewno będziemy głębiej z wami wchodzić
w
świat
kina. Tak, będziemy bardziej aktywni, ponieważ daliście nam dużo paliwa do tego, żebyśmy powiększali swoje pomysły, rozszerzali,
tak
jak Nolan, uczyli się i tworzyli coraz
lepsze. Także piękne dzięki za to, że jesteście z nami aktywni. Super. W mediach społecznościowych. Dzięki za te świetne komentarze, że na przykład oglądacie After Sun jeszcze raz i znajdujecie tam nowe szczegóły po tym, jak posłuchaliście podcastu. To jest super doświadczenie i powiem wam szczerze, że nie myślałem, że tak się to potoczy.
Ja też nie. Jak zaczynaliśmy ten pomysł, mnie na niego namawiałeś, to w życiu nie pomyślałem, że będziemy w tym miejscu, w którym jesteśmy, ale to dzięki wam jesteśmy w tym miejscu.
Dokładnie.
Bardzo dziękujemy.
Więc dzięki i do zobaczenia
niebawem.
Niebawem. Z czym tym razem?
Będziemy na pewno robić
Duchy Inszerni.
Tak, i Duchy Inszerni. Tak. Dwa, bo to jakby tak zostało wybrane. I tak będzie, a później będzie odcinek specjalny, który zarzuciłeś mnie tym tematem i ja do dnia dziś mam ból głowy, bo nie potrafię wybrać tych filmów, ale wybiorę.
Tak, chodzi o to, że będziemy mówić o naszych ulubionych filmach, które są dobre ze względu na montaż.
To jest to ból głowy.
Ale damy radę.
Damy
dzięki
radę.
Serdeczne.
Dzięki wielkie.